czy nagle wieczorem na początku drugiej nocy słyszysz nagle za tobą takie klapanie wody, nie? I ja mówię, no ja już jestem pewny, że ktoś chce mnie zabić i już nawet go słyszę, nie? Ja staję, no ale przecież się nie obrócę, bo zaraz mi wbije nóż w plecy. I nagle słyszę, on za mną też staje. No to ja mówię, a taki cwaniak, no to ja znowu ruszam. No to słyszę, on znowu też rusza. Ja znowu staję. Mówi, on też staje, nie? No to ja wtedy mówię, już byłem gotów, wiesz, zanurkować pod wodę, obrócić się i gościa utopić, tak? Przepłynął Mazury, tak? No bo jednak ruszałem z północy, skończyłem na Śniardwy. Śmiało mogę powiedzieć, że w jedną stronę Mazury przepłynąłem całe, tak? To do ludzi dociera, no bo ja tam byłem na jachtach, no i w sumie jak płynąłem tą żaglówką, no to płynąłem tam 2-3 dni, no to wiem, ile to było przestrzeni po drodze, tak? Ja przez ten czas płynięcia schudłem około 7-8 kilogramów i to były moje pierwsze słowa, jak wyszedłem z wody, mówię, o kurczę, nie? Ale człowiek schudł. No wiadomo, to trochę wody, trochę tłuszczu, trochę spalonych mięśni.
Krzysztof Gajewski, siemka.
Hej.
Zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Na co dzień zajmuję się pływaniem. Pływaniem ekstremalnym, lodowym, długodystansowym. Czyli wszystkim tym, co dziwnego, szalonego, nietypowego w wodzie można zrobić poza basenem.
Możesz przybliżyć troszeczkę ludziom termin pływania lodowego?
Pływanie lodowe, pływanie zimowe jest to pływanie w wodzie poniżej 5 stopni Celsjusza. Czyli takie trochę morsowanie, ale połączone z już sportem kwalifikowanym, jakim jest pływanie.
Mhm. Skąd w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby robić coś takiego? Bo to jest chyba mało popularny sport.
Czy jest to mało popularny sport? To zależy, jak na to popatrzymy. Jeżeli porównamy to do piłki nożnej, no to oczywiście jest to sport bardzo niszowy. Z drugiej strony każdy z nas może spytać, ilu z nas mamy znajomych, którzy morsują, i okazuje się, że od paru lat to co druga osoba w naszym kraju morsuje. Normalną taką drogą rozwoju morsowania jest to, że z czasem próbujemy pod tą wodą sobie przy okazji zanurkować, popłynąć parę metrów najczęściej żabką, a osoby, które potrafią pływać, na jednak pływanie jest dość popularnym sportem, zaczynają również próbować pływać, więc zaskakująco dużo osób zdaje sobie sprawę, o czym tak naprawdę mówimy.
Mm-hmm. Tak, morsowanie zdecydowanie zrobiło się popularne na Instagramie, zwłaszcza ludzie cały czas sobie wstawiają zdjęcia, że wchodzą do wody, gdzieś tam rozkuwają lód i siedzą w tej wodzie. Ja tego trochę nie kumam, bo ja bardzo nie lubię zimnej wody, ale rozumiem, że dla niektórych to jest bardziej takie, robią to ludzie w formie wyzwania czy zdrowotnie? Bo wiem, że to zdrowotnie ma super benefity, ale czy ludzie to robią rzeczywiście dla zdrowia, to tego nie jestem pewien.
Przede wszystkim robimy to po to, żeby sprawiało nam to przyjemność, i z tej perspektywy do tego trzeba podchodzić. Czy jest to aż tak zdrowotne, jak jest to przedstawiane? Nie do końca. To może być zdrowe jak każdy sport, to może być dla nas szkodliwe. Mhm. Bardzo uważajmy z wierzeniem we wszystkie zapewnienia pojawiające się w internecie co do morsowania, bo tutaj my szukamy w pływaniu długodystansowym już takiej wiedzy czysto naukowej i rzeczywistych informacji, a nie tylko takich pogłosek i plotek, i okazuje się, że w tym temacie nie ma praktycznie żadnej wiedzy naukowej i wszystko, co czytamy, jest oparte na domysłach, na przypuszczeniach, na całkowicie niesprawdzonych teoriach.
Nie wiem, czy pod to można podciągać morsowanie, ale lodowate prysznice i takie zanurzanie się w zimnej wannie, to jest z tego, co ja słyszałem, przebadane i ma to bardzo dużo benefitów jakichś zdrowotnych.
Tak, to bardzo dobrze bodźcuje nasz organizm, wywołuje bardzo mocną reakcję autoimmunologiczną, ale z drugiej strony też traktujmy to jako rekreację, ale rekreację ekstremalną, gdzie na przykład pojawiają się takie bardzo popularne hasła: morsujmy będąc przeziębionym, będąc chorym, i okazuje się, że nie, zdecydowanie to na pewno już zdrowe nie jest.
No jeśli masz taki zajechany organizm, jeszcze ładujesz się do lodowatej wody i masz tak, to na pewno nie jest, no nie wiem czy na pewno, ale to nie brzmiałoby to jako dobre rozwiązanie, dobry pomysł. Czyli jest coś takiego, że ludzie myślą, że jeśli są chorzy i wejdą do lodowatej wody, to szybciej wyzdrowiają dzięki temu?
Tak, rzeczywiście często tak bywa, ale jak porozmawiamy na przykład z kardiologiem, lekarzem medycyny sportowej, to okazuje się, że dla naszego serca to zbyt zdrowe nie jest. No ale z drugiej strony też robimy to dla przyjemności i większość sportów, większość takich intensywnych form rekreacji jest dla naszego organizmu nie do końca zdrowa, no ale jednak robimy to, no bo sprawia nam to przyjemność, bo daje nam to radość i moim zdaniem nie można się pozbawiać wszelkich takich dodatkowych bodźców radości tylko dlatego, że to może być trochę niezdrowe.
Tak, no ludzie robią mnóstwo rzeczy, które są niezdrowe, no ale to właśnie się robi dlatego, choćby jedzenie jakiejś niezdrowej diety, czy bieganie bardzo długich dystansów też jest podobno niezdrowe, natomiast ludzie cały czas to robią, nie?
Tak, wiesz, dla niektórych osób zimna woda wywołuje szok, strach, że to jest lodowate, to jest zimne, tak?
U mnie zawsze
to wywoływało euforię w drugą stronę. Wywodzę się jednak z pływania długodystansowego. Z czasem odkryłem, że można pływać nie tylko latem, ale również jesienią i wiosną. Parę lat temu mój znajomy Boguś Ogrodnik powiedział, spytałem się go, bo podjechaliśmy na Kamieniałą Sobótkę zimą, na moje pytania, jak w tej wodzie zimnej pływać. Dla żartów powiedział, no to wskocz na główkę, popłyń, tak? No to ja szczęśliwy wskoczyłem, popłynąłem, tak? Ja nie miałem takiej naturalnej bariery, chwili zastanowienia, stop, to jest skrajnie zimna woda, tak? I w momencie, w którym do takiej wody wskoczyłem, to u mnie nie wywoływało to strachu, u mnie to wywoływało euforię, taką wow, jesteś w zimnej wodzie, musisz się opanować, jesteś w tej wodzie sam, musisz sam sobie w tym poradzić. Jest taki zastrzyk adrenaliny, jak w większości sportów ekstremalnych. I chyba tego właśnie poszukujemy w sportach ekstremalnych, tego, żeby na chwileczkę oderwać się od codzienności, od tego, co robimy. I być ja, żywioł i nic więcej i przez chwilę zapomnieć o całym świecie.
To jest super, czyli, ale masz ten moment, kiedy wchodzisz do jakiejś ekstremalnie zimnej wody, że nagle zaczynasz tak oddychać i cię mrozi całego. To masz coś takiego, czy u ciebie też tego nie ma?
Tak. Nie wierzę w teorię, że tego uczucia można się pozbyć. Można nauczyć się to uczucie opanowywać, no ale to chyba jest normalna reakcja organizmu, że nie lubi przebywać w wodzie, która ma około 0 stopni Celsjusza i ciężko jest mi uwierzyć, że ktoś powie, że a nie, mój organizm bardzo lubi, kiedy się odmraża, mrozi i zaczyna dygotać zimna. Ale z drugiej strony też z tyłu głowy z czasem pojawia się takie doświadczenie, okej, ty sobie z tym poradzisz, ty się opanujesz, przez pierwszą minutę, dwie może będziesz miał problemy z pełnym oddychaniem, ale później przez jakiś czas będziesz bardzo dobrze znosił tą wodę, ten żywioł, więc doświadczenie też pomaga opanować takie pierwotne strachy, lęki, to co czujemy.
To jest ciekawe, że miałeś taki mindset jakby od samego początku. Czy to wcześniej jakoś ci się wykształcało, czy pierwszy raz to rozpoznałeś, jak wskakiwałeś do zimnej wody? Czy masz coś takiego, że pomimo tego, że masz reakcję organizmu, która ci mówi, że robisz coś złego, to jednocześnie starasz się to jakoś opanować i przezwyciężyć?
Ja nie wywodzę się jako osoba z w ogóle pływania. Tak? Ja zacząłem pływać dopiero na studiach. Nigdy to nie był sport, który towarzyszył mi w życiu. I nagle sobie w życiu człowiek nagle wstający z kanapy, kończący studia na Politechnice, wchodzi na pomysł, wow, nauczę się pływać. No dobra, no to najczęściej jak rozmawiasz z kimś, to mówisz, że nauczę pływać, to powie, że no chciałbym umieć przepłynąć kilka basenów. Taka moja wizja była, o, za parę miesięcy jest chyba taki fajny maraton pływacki na 10 km w Polsce, to chciałbym go dopłynąć, ukończyć. I u mnie zawsze taki fokus był na takie akcje, które na danym momencie dla mnie osobiście, personalnie wydawały się
wyzwaniem
i to takim naprawdę wyzwaniem na granicy możliwości, gdzie sam fakt ukończenia tego wyzwania jest już wielkim dla mnie osobistym sukcesem. Z roku na rok to się wydłużało, 10 kilometrów zamieniło się w 20.
Czyli zrobiłeś te 10 kilometrów?
Tak, zrobiłem wtedy 10 kilometrów. 10 kilometrów zamieniło się w 20, a z czasem jeziora nie starczały.
Mogę cię zatrzymać? Po jakim czasie od zaczęcia nauki pływania zrobiłeś 10 kilometrów?
5 miesięcy.
5 miesięcy. Nieźle. I to jest 10 kilometrów, to jest dużo z perspektywy takiego normalnego pływaka, amatora?
To można by porównać do zwykłego maratonu biegowego, tak? Gdzie też w jednym i w drugim sporcie zawodowcy w okolicach 2 godzin pokonują ten dystans. Tak to mniej więcej musimy przeliczać. 10 kilometrów w wodzie to jest 42 kilometry z hakiem w biegu. Tak to możemy przeliczać. Ale ja zawsze miałem takie podejście, jak ze znajomym, który ze mną pływał, to się troszeczkę nazywało ludzie all in. Kiedy mamy jedną wizję, jedną rzecz, która nas fascynuje, to wchodzimy w nią po całości i nawet troszeczkę tracimy kontakt z rzeczywistym światem, bo w danym momencie nakręca się nas jedna rzecz i nie widzimy niczego innego. I dochodziło do takich na wpół śmiesznych, na wpół prawdziwych historii, gdzie dzwoni do mnie znajoma mojego kolegi Michała, z którym przez pierwszych parę lat trenowałem pływanie i dzwoni do mnie, gdzie jest Michał, bo nie ma go w domu, więc oczywistą jest reakcją, że będziemy razem na basenie. Kiedyś właśnie akurat tak anegdotycznie mówiąc, właśnie Kasia poszła na imprezę, ale powiedzieliśmy z Michałem, nie będziemy gorsi, nie pójdziemy na basen, zostaniemy w domu, posiedzimy, pokażemy, że umiemy się bawić. Kasia wraca do domu, a my znaleźliśmy gdzieś w internecie jakiś film na temat pływania długodystansowego i szczęśliwi trzy godziny ten film oglądaliśmy i tacy nakręceni, szczęśliwi, wow, ale fajny materiał, nie? Wtedy też czasem człowiek rozumie, że trochę aż nawet przegina, jak się zatraca w jednej rzeczy. Dopiero po wielu latach związanych z pływaniem człowiek potrafi troszeczkę to zrównoważyć, zrozumieć siebie i zdać sobie sprawę, stop, znowu na coś się nakręciłeś. Najpierw trochę spokoju, opanowania, chłodnych kalkulacji, oczywiście dużo treningu, wszystkiego dookoła, no ale jak dochodzi do jakiegoś projektu, wyzwania, no to u mnie mental jest jednoznacznie, lecimy do końca, robię ile mogę zrobić, szukałem tej granicy w pływaniu długodystansowym, w którym momencie trzeba powiedzieć stop, bo organizm krzyczy, że dalej już nie może.
Mogę cię jeszcze raz zatrzymać? I jak skończyłeś tu 10 kilometrów pierwsze, to jak wyglądałeś po tym pływaniu? Jak to zniosłeś fizycznie?
To jest takie dość dziwne uczucie, bo jak dopływasz ostatnie metry, to masz z tyłu głowy taką wielką wizję, o nie, nie dam rady, jaka masakra. Wychodzisz na wodę, wychodzisz z wody na brzeg, widać, że jesteś zmęczony, ale jednak mija godzinka, dwie, no spać ci się chce, obolały parę dni jesteś, no ale w sumie dochodzisz do wniosku, że nic strasznego się nie stało, że na pewno mogłeś płynąć dużo dalej.
Czy jeśli robisz to w wodzie, to jest jakieś bardziej delikatne dla organizmu niż na przykład biegnięcie maratonu? Czyli nie jesteś aż tak obolały?
Pływanie długodystansowe jest na pewno dużo mniej kontuzyjnym sportem niż większość nawet innych sportów. Mamy tutaj parę czynników, które wpływają na to, że woda jest dużo bezpieczniejsza. Po pierwsze, mamy poziome ustawienie ciała, czyli nasze serce nie musi pompować krwi do góry. Nie ma potrzeby bardzo mocnego ciśnienia skurczowego naszego serca, więc ryzyko zawałów, tego typu akcji jest dużo, dużo mniejsze. Mhm. Druga kwestia, jesteśmy w wodzie, która jednak daje nam wyporność, mamy odciążone ciało, więc nasze stawy, nasz kręgosłup są dużo mniej obciążone, więc tak samo tutaj dużo ciężej o kontuzję. Mówimy tutaj o pływaniu długodystansowym, bo trening typowo pływacki, sprinterski z dużą ilością użycia płetw innych bodźców siłowych już kontuzji powoduje o wiele, wiele więcej.
No tak, jeśli masz jakieś ćwiczenia na przykład od fizjoterapeuty, oni często polecają basen właśnie jako coś, gdzie nie ma tego, nie wiem czy to jest kwestia też przyciągania ziemskiego, ale jakby jest mniejsze właśnie obciążenie na stawy i można dużo szybciej wyzdrowieć, jeśli będzie się trenowało i wykonywało jakieś ruchy w wodzie.
Tak, choć to zależy. Mam to szczęście, że akurat moją żoną jest fizjoterapeutka, więc my też sobie na ten temat możemy z tej strony porozmawiać dużo bardziej niż normalnie ja jako pływak, obecnie trenery osób dorosłych, triatlonistów. I dużo bardziej niż nam się zdaje, musimy uważać z rehabilitacją po urazach kręgosłupa w wodzie. Jest w większości przypadków to bardzo dobry bodziec, ale tutaj jest zawsze parę ale. Po pierwsze, na pewno bez pływania stylem klasycznym, czyli tak zwaną szapką. Uważajmy również na kraula, uważajmy na grzbiet w tych początkowych fazach, jednak tam występujemy w fazie przeprostu odcinka lędźwiowego, co...
Czyli to chodzi o to, że jesteś tak wygięty?
Tak, że mamy po prostu ciało wygięte w lekki łuk, mamy aż nie nawet prosty kręgosłup, tylko w drugą stronę wygięte i aż czasami to powoduje u nas pogłębienie niektórych urazów, jeżeli całkowicie nie mamy szkieletu mięśniowego, który potrafi podtrzymać nasz kręgosłup. No ale to jest jak z wszelką rehabilitacją, ćwiczeniami, jeżeli pójdziemy, dowiemy się, że nie mamy siły, więc zaczynamy iść na siłownię i pierwsze co robimy, to idziemy robić przysiady. Co dzisiaj robimy? O, robimy maksy. No to takie zachowania najczęściej się kończą pogłębieniem urazów lub powstaniem nowych niż skutecznym leczeniem.
A u ciebie to się nie kończyło twoje pływanie kontuzjami? Jeśli masz taki charakter, że od razu jesteś all in, to teoretycznie zakładałbym, że też u ciebie się to musiało kończyć kontuzjami.
Tak, każdy długi projekt pływacki, a parę razy w życiu już płynąłem ponad 30 godzin, raz w życiu płynąłem dokładnie 48 godzin. Wszystko to się kończyło paroma miesiącami osłabienia organizmu. Na szczęście nigdy nie miałem jakichś poważnych urazów. Kończyło się na jakichś nadrwaniach mięśni, jakiejś rozregulowanej gospodarce hormonalnej. mocno popsutymi wynikami krwi, ale to wszystko się naturalnie wracało do normy, nie było potrzeby jakiejś bardzo, dużo, dużo bardziej poważnej rehabilitacji.
Rozregulowana gospodarka hormonalna? Co się dzieje z organizmem? Do czegoś takiego to doprowadza?
Tutaj mamy do czynienia z dwoma czynnikami. Jeżeli przebywamy nawet latem w wodzie, która ma te 20 kilka stopni Celsjusza przez 30-40 godzin, a wszystko co ja robię, to pływam bez pianek neoprenowych, czyli tutaj nie mamy zapewnionej termiki, to nasz organizm tak i tak się wychładza albo przegrzewa. Naprawdę nie wiem, co by się musiało stać, jak mógłbyś móc regulować temperatury wody w danej chwili, żeby nasz organizm znosił dobrze. I po pierwsze nasza tarczyca zaczyna dość dziwnie pracować, bo jednak jest odpowiedzialna hormon naszej tarczycy za naszą termogenezę i raz się przygrzewamy, jest nam lodowato, to jest taki okres kilku miesięcy po takim mocnym przygięciu z hipotermią, gdzie jest ci przez chwilę gorąco, potem jest ci lodowato, jest ci znowu gorąco.
Już nawet po wyjściu z wody, już po kilka miesięcy dalej taki proces.
W moim wypadku tak, bo to jednak zawsze przeginałem, czyli w rozumieniu na formę, w jaką w danej chwili miałem, próbowałem zrobić dużo więcej. Tak? Są osoby na świecie, które śmiało mogę powiedzieć, są w stanie przepłynąć dużo, dużo dalej niż ja. Czy obecnie, no to już może nie będzie aż taka duża różnica, jak to miało miejsce kiedyś, ale ja zawsze w momencie wyzwań potrafiłem psychicznie wytrzymać dużo. I to była taka moja główna siła. Ja nie wywodziłem się z pływania, więc nigdy nie pływałem skrajnie dobrze technicznie w porównaniu do innych osób, z którymi konkurowałem, bo jak popatrzymy na świat, no to tam w tym sporcie bawią się osoby, które najczęściej można śmiało popatrzeć na... Pytanie nie jest to, czy miały blachę na olimpiadzie na 10 czy 25 kilometrów, tylko w wodzie, tylko jaki miały kolor tego krążka. Więc tutaj wiadomo, że takie osoby zawsze będą od ciebie lepiej pływały, jeżeli zacząłeś kontakt z danym sportem w późniejszym wieku, no ale zawsze, ale są takie inne zdolności poboczne, które pozwalają tym sportem ci się bawić, tak? Ja wychodziłem z założenia, okej, były zawodowiec jest w stanie przepłynąć grubo ponad 100 kilometrów, 100 kilkadziesiąt kilometrów, zajmie mu to powiedzmy 60 godzin, 60 kilka godzin, no to ja się muszę nastawić na to, żeby zrobić to w godzin 70+ i tutaj był zawsze mój więcej nacisku na to, żeby być w stanie w tej wodzie wytrzymać dłużej niż osoby, z którymi rywalizowałem, które podziwiałem, które próbowałem naśladować.
Mm-hmm. No tak, jeśli oni głównie bazują pewnie na swojej technice, którą wypracowali, ty musisz bardziej bazować na swojej psychice i tym właśnie, jak jesteś w stanie znosić te ciężkie warunki. To musi być masakra płynąć 48 godzin, to sobie nie mogę wyobrazić w ogóle, jaki to musi być wysiłek. Jak ja potrafię biec godzinę, godzinę 20, to i to już jest dla mnie w jakiś sposób ciężkie. Więc 48 to musi być absurdalnie, absurdalny wysiłek.
To jest troszeczkę tak, że nie wytłumaczysz komuś, jaka jest różnica między przepłynięciem 100 kilometrów, a nie wiem, 150 kilometrów. Dla każdego normalnego człowieka to są równie absurdalne wielkości. Czy płyniesz godzin 30, 40 czy 60, no to wszystko jest ponad granice naszego pojmowania codziennego. A tak naprawdę w tym sporcie taką pierwszą barierą, gdzie upada większość w dużych projektów pływackich, jest to bariera około 30-35 godzin. I ciężko jest sobie zmysłowić, że to jest moment, w którym ponad 70% prób na świecie zostaje przerwanych, bo wtedy już przestajemy funkcjonować jak logicznie myślący ludzie. Wtedy zaczynamy wyglądać jak osoba z chorobą dwubiegunową. Z jednej strony mamy co chwilę jakieś euforie, radości, super, myślimy już od razu na mecie, wzywajcie karetkę, dzwońmy po pogotowie, będziecie musieli mnie ratować, ja zaraz coś mi będzie. A z drugiej strony patrzę na swoje własne nagrania oraz innych osób ze świata, to dochodzimy do takiego, że wszyscy są moimi wrogami, nie mogę nikomu ufać, tak? Ja kiedy płynąłem 48 godzin, miałem takie jazdy, że byłem pewien, że ktoś za chwileczkę będzie chciał mnie zabić. I to nie jest tak, że ty masz takie myśli, tak? Ty jesteś tego pewny. I no i wyobraź sobie taką masz sytuację, płyniesz druga noc w wodzie, jeszcze tam wtedy była kopalnia Wrocław, akurat woda skrajnie przegrzana, ja się gotowałem całe dwa dni na słońcu, to już takie jakieś lekkie uczucie udaru, w tą stronę musimy myśleć, no i ty jesteś pewny, że ktoś się zabi, chce zabić, nagle wieczorem na początku drugiej nocy słyszysz nagle za tobą takie klapanie wody, nie? Ja mówię, no ja już jestem pewny, że ktoś chce mnie zabić i już nawet go słyszę, nie? Ja staję, no ale przecież się nie obrócę, bo zaraz mi wbije nóż w plecy. I nagle słyszę, on za mną też staje. No to ja mówię, a taki cwaniak, no to ja znowu ruszam. No to słyszę, on znowu też rusza. Ja znowu staję. Mówi, on też staje, nie? No to ja wtedy mówię, już byłem gotów, wiesz, zanurkować pod wodę, obrócić się i gościa utopić, tak? No bo to nie jest tak, że ty myślisz, że to jest jakiś człowiek. No to mój znajomy, który po prostu żabką płynął kilkadziesiąt metrów za nami, żeby nam nie przeszkadzać. No ale no, to w danej chwili nie myślisz logicznie, masz inne wyobrażenia. Ja byłem pewien, że pozrywałem bicepsy, myślałem już, że jestem skrajnie zmasakrowany na koniec tego wyczynu. Później okazało się, że tak naprawdę no, tam jakieś mikrourazy były. No, no, człowiek wyglądał źle i czuł się bardzo źle, no ale nic skrajnie poważnego się nie wydarzyło, że można było zrobić jeszcze więcej. Co jest całkowicie sprzeczne z twoją logiką. To nie o to chodzi, że ciebie coś boli, tak? No bo ból jest czymś, z czym się musisz pogodzić, ale ty jesteś wewnętrznie pewny, że to jest koniec, że zaraz umrzesz, zaraz ci, w moim wypadku, że mi bicepsy pękną, tak? Bo to takie uczucie, ale no to trzeba się pogodzić, trzeba parę razy z takiego stanu się doprowadzić, żeby zrozumieć, że można dalej i twoje uczucia są sprzeczne i to jest takie troszeczkę. Człowiek zawsze wierzy w to, że on i jego umysł są naszą podstawową bronią, jeżeli chcesz, możesz wszystko, a tu się okazuje, że twoim największym wrogiem przy takich długich wyczynach, czy wyczynach związanych ze skrajną hipoterią, że to właśnie twoja własna logika jest twoim największym wrogiem i nie masz szans się z tym pogodzić, albo przynajmniej ja przez tyle lat zajmowania się tym, rozmawiania z innymi osobami, które miały kontakt na świecie z najdłuższym pływaniem, tej bariery nie przebiłem.
Czyli musisz sobie ustalić na początku takiego przepłynięcia, ile będziesz płynął i później starasz się dobić do tego? Czy na jakiej podstawie w wodzie już nie podejmujesz decyzji, że dobra, że już się poddajesz? Jeśli masz już takie nieracjonalne myśli, to w takim razie równie dobrze mógłbyś powiedzieć, że się poddajesz. I nawet nie do końca pewnie wiesz, kiedy skończysz.
To, co powiem, może być nie do końca polityczne i zgodne z ogólnie rozumianymi normami, ale...
To jest odpowiedni podcast, żeby mówić takie rzeczy.
Po latach doszliśmy do wniosku, że póki jesteś przytomny, to płyniesz. Bo w wodzie to nie jest tak, że nagle mdlejesz, dostajesz zawału, tylko powoli tracisz świadomość, orientację, troszeczkę tak, jak jest przy alkoholu. Nie ma szans, żebyś nagle w tej wodzie, no szans, realnych szans, tak, żebyś w tej wodzie nagle umarł, ale jak na przykład pływałem bardzo długo w zimnej wodzie, no to już dochodziło do fazy, że na tyle miałem popsutą koordynację i błędnik świadomość, że płynąc kraulem zapomniałem, że trzeba przynosić ręce nad wodą. Więc tutaj po prostu póki możesz, póki płyniesz, jak nie możesz, to nie płyniesz, koniec myślenia, ty w danym momencie masz wykonać zadanie, a nie zająć się myśleniem. W czasie intensywnego wysiłku nie możesz być odpowiedzialny za wszystko, nie możesz być również odpowiedzialny za logiczne myślenie i wszystko dookoła, co się dzieje.
Czyli płyną obok ciebie jacyś ludzie i na bieżąco obserwują, jak ty funkcjonujesz?
Tak, za każdym razem przy takich projektach ze sobą mam pełen sztab lekarzy, mam ratowników medycznych, wodnych, są to osoby, które ze mną robiły już takie projekty od lat. Mam Artura Pupkę, który jednak jest profesorem zajmującym się medycyną sportową, więc tutaj wiedzy tej trochę mamy. Jest Michał Starosolski, który jest doktorem ratownictwa medycznego, który już w swojej historii 3 razy do wody po mnie skakał, także chłopak jest doświadczony pod tym względem.
Znacie się.
I za każdym razem przy projektach związanych z zimną wodą pada hasło, okej, zrobi jeszcze 100-200 metrów i to będzie koniec. No i jak do tej pory z dokładnością plus minus 10 metrów szacował, w którym momencie organizm powie dość, także trzeba zdać sobie sprawę, że to nie jest takie płyniesz aż umrzesz. Nie, to nasz organizm z czasem zawsze w ten sam sposób reaguje, w ten sam sposób wyłącza swoje kolejne funkcje.
To znaczy?
Może łatwiej będzie powiedzieć na przykładzie zimnej wody. Mhm. I wyobraźmy sobie, że płyniemy skrajnie długo w zimnej wodzie. Tak jak ostatnich parę miesięcy temu płynąłem w lodowcu Hintertux, gdzie na wysokości ponad 3000 metrów przepłynąłem 2 kilometry w wodzie poniżej 0 stopni Celsjusza, minimalnie poniżej, no ale jest to formalnie zatwierdzona woda poniżej 0 stopni Celsjusza, słodka, co już stanowi taką fajny smaczek do tego wszystkiego. I to jest tak, że na początku wchodzisz do tej zimnej wody, przez pierwszych 100-200 metrów czujesz szok, czujesz, że nie możesz się opanować. W moim wypadku zawsze przy tego typu wyzwaniach ten szok jest dużo większy, no bo ja wchodzę skrajnie nabuzowany, skrajnie nakręcony i początek to jest taki czas na to, żeby się troszeczkę uspokoić, opanować. Okej, ty masz bardzo dużo czasu na daną akcję, nie masz się spalić, zacznij nawet aż za wolno, żeby coś z tego wyszło. Dopiero w późniejszym etapie liczy się to, jak szybko płyniesz. Nie ma sensu na początku bawić się w sprintowanie czy udawanie, że o, jestem nad człowiekiem i wchodzę do takiej wody i normalnie mogę się opalać jak latem na słońcu. Mhm. No i później przez pierwsze kilkaset metrów czujesz powoli, że jest ci zaczyna być coraz zimniej, jakoś tak zaczynasz sobie testowo zginać palce i dochodzisz do wniosku, że o, coraz więcej wysiłku mnie kosztuje to, żeby zgiąć palce u rąk. Z czasem już praktycznie przestajesz móc zginać te palce, zaczynają się pojawiać bóle, w moim przypadku najczęściej są bóle w okolicach żołądka, ciężko to uczucie jest nazwać. No i z czasem zaczynasz coraz bardziej tracić kontakt z rzeczywistością. W początkowej fazie zaczynasz czuć się taki lekko otumaniony, przestajesz w pełni poprawnie technicznie płynąć, zaczynasz mieć lekkie zawroty głowy, masz problemy takie ze skupieniem wzroku i jednoznacznym określeniem, gdzie coś się znajduje. Patrzysz się 20 metrów w dal, patrzysz nad wodą i szukasz tej drabinki, do której masz płynąć, żeby zrobić nawrót. No i ciężko ci jest określić, gdzie jest drabinka, gdzie jest ściana i im dalej płyniemy, tym takie emocje są bardziej, czy tak może takie efekty są dużo bardziej widoczne.
Widoczne i dla ciebie, i dla osób, które cię obserwują.
Tak, choć z doświadczeń naszych bazujemy na nagraniach filmowych i doświadczeniach osób, które razem ze mną tam były. Mhm. Dlatego, że tutaj też mówimy o zanikach pamięci krótkotrwałej i ja nie pamiętam, zarówno w przypadku tej próby, jak i zeszłorocznych prób, nie pamiętam końcówki swojego płynięcia i wielu elementów po wyjściu z wody. To nie jest tak, że nie pamiętasz niczego, ale masz takie urywki pojedyncze, wszystko tam się działo, a jakby się zapytał na przykład, no pamiętasz jak na przykład między tam 1200 a 1600 metrem, jak płynąłeś, robiłeś nawrót, tak gdzie ruszałeś ręką? No ja nie pamiętam w ogóle tych ruchów ręki. Ja pamiętam taki mały urywek pamięci pod koniec tego płynięcia, gdzie zdezorientowany wynurzam głowę nad wodę, szukam w tunelu, gdzie jest ten tunel, tak, no bo to płynąłem wewnątrz lodowca i ten tunel miał około 2-3 metrów szerokości. No i jednak patrząc dokładnie wprost, myśląc, że płynę prosto, wpłynąłem prosto na ścianę lodu, odbiłem się ręką, już potem ostatnie metry dopłynąłem, byle dopłynąć, no i był etap z wyjścia z wody, tak? To nie jest utrata przytomności, no ale jest to mocne zaburzenie świadomości.
To jest chyba trochę tak, jak masz przy wstrząśnieniu mózgu. Ja miałem kiedyś wstrząśnienie mózgu i też pamięć krótkotrwała mi się wyłączyła. Także do mnie ludzie mówili i ja po sekundzie nie pamiętałem, co oni do mnie mówili i zadawałem non-stop te same pytania.
Tak, ja przy tej próbie pierwszy raz zgodziłem się na to, żeby całą próbę nagrać i później opublikować. Też film z tego płynięcia był pierwszym filmem w życiu, w którym ja widziałem, że dlaczego tak wyglądam. No i teraz już przynajmniej rozumiem osoby mi bliskie, dlaczego po każdej tego typu akcji były, nie powiem, w domu awantury, ale było widać, że emocjonalnie również rodzina musi to odreagować.
Mogę coś dodać od siebie. Jak ja oglądałem ten film, to mi po pierwsze było zimno, jak oglądałem ten film. Po drugie oglądałem go z zakrytymi ustami, tak o, jak już widziałem tą końcówkę, a po trzecie, jak wyszedłeś z tej wody, to wyglądałeś moim zdaniem strasznie i kompletnie się nie spodziewałem, że będziesz tak wyglądał i z tego, co kojarzę, twoja żona powiedziała nigdy więcej. Na tym filmie coś takiego pada i to było dla mnie po prostu takie, no, masakrycznie wyglądałeś.
A to akurat tych słów mojej żony nie pamiętam, zwłaszcza, że śmiało się śmialiśmy, że w zeszłym roku, kiedy płynąłem najdłuższą lodową milę na świecie, czyli tam w tej wodzie byłem dużo dłużej, w wodzie cieplejszej, bo mającej już aż 3 stopnie Celsjusza. To jest duża, to jest olbrzymia różnica, jeżeli chodzi o tempo wychładzania i to, jak długo możemy w tej wodzie płynąć. Tam dotarłem dużo dalej, jeżeli chodzi o możliwości organizmu, więc tutaj w Hintertuchsie wyglądałem dobrze. Jestem zdania, że jeszcze z 50 metrów chociaż kawałek można było dalej dopłynąć, no ale też zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że są to ekstremalne warunki i jedyny sposób zabierania mnie stamtąd jest to wezwanie śmigłowca, co do tanich zabaw w Austrii nie należy, z wysokości ponad 3000 metrów, więc tam jak już rzeczywiście ja sam stanąłem na drabince, ale jak stanąłem na drabince, to tam zostałem szybko złapany, bo ja się pytałem ile, oczywiście ja w ogóle nie rozumiałem, bo masz też miałeś zatyczki w uszach, masz też słuch bardzo upośledzony. Ja chciałem próbować wracać jeszcze do wody, niestety nie pozwolili mi płynąć dalej, ale mentalnie ja dalej chciałem płynąć, tak? Zasada była prosta, ja mam płynąć póki mogę gadać, mogę płynąć, więc ja płynę.
Tak, tam pytałeś się kilka razy, ile przepłynąłeś i właśnie nie byłem pewien, czy ty nie rozumiesz tego, co do ciebie mówią, czy ty rozumiesz, ale zapominasz to na bieżąco.
To jest zdecydowanie właśnie w tą drugą stronę, ty rozumiesz, ale nie zapominasz, tak? Bo się wydaje na tym nagraniu, że o, ja w tej wodzie prawie wyszedłem, to już tam prawie jak człowiek po udarze wyglądam, nic nie rozumiem, nie wiem, co się dzieje. Tak? Mhm. A z drugiej strony taka smutna, prawdziwa historia typowego Polaka. Już próbujemy wszyscy pomóc się przebrać i nagle jest hasło, jak zdjąć spodenki startowe. Ja oczywiście, żeby przypadkiem się nie poluzowały, no to cztery supły, będziemy myśleć, co z tym zrobić. No i padło szybko hasło, okej, bierz się nóż, zatnijcie te spodenki. Nie? No ale niby człowiek nie kontaktuje i od razu nie, stop, 1500 zł, spodenki startowe, nówki kupione przed wydarzeniem, nie, więc niby człowiek nie ogarnia, wygląda jakby był na granicy swoich możliwości, a taki tak, o spodenki za 1500 zł walczy, to tak?
Jak widziałem cię, jakby szedłeś z tej wody, pierwsze, nad czym się zastanawiałem, to jak to jest możliwe, że ty przed chwilą płynąłeś, więc byłeś w stanie się nie utopić i dopłynąć do końca, po czym wychodzisz po tej drabince i właśnie wyglądasz jak człowiek po udarze. To jest dla mnie niezrozumiałe. To jak to jest, że ty, dlaczego byłeś w stanie funkcjonować i teraz ze spodenkami to też wychodzi w takim razie. Czyli jest jakaś część ciebie, która funkcjonuje, jest jakaś część ciebie, która nie funkcjonuje, bo jak wychodzisz, to nawet jest ujęcie chwilą twoje stopy i tak stawiasz te stopy tak powolutku, jakbyś troszeczkę już nie ogarniał.
Tak, masz bardzo mocno zwolnione tempo reakcji, myślenia, ale dalej z tym walczysz i z tego, co masz, z tych zdolności, które ci pozostały, do końca walczysz, żeby płynąć, tak? Tak dla porównania, normalnie płynąc w zimnej wodzie na treningu spokojnie, takie tempo gdzieś w granicach 1.30 jestem w stanie na 100 metrów minuty 30 utrzymać, czyli to jest takie tempo, no to już jest, nie jest to sprint, no ale to już jest takie tempo, które wstydu nie przynosi. No tutaj w tym projekcie z uwagi na to, że ta woda była skrajnie zimna, było wysoko, zaczynałem od tempa 1,50, 1,50 kilka, co nas całkowicie zszokowało, nie tego się spodziewaliśmy, ale to też wpływ wysokości, tego, że ta woda jest całkowicie zdemineralizowana, nie ma w niej powietlenu, który się tak jakby na nas powoduje, że ta wyporność się troszeczkę zmienia, więc tutaj w ogóle ta woda była wolna, nie wiedziałem, że takie pojęcie jak wolna woda naprawdę może wpłynąć na to, że jak płyniemy, no ale kończyłem tam płynąć gdzieś na tempie 3,50 na 100 metrów, tak? Kiedy ja pójdę na basen, to ja jedną ręką machając, czy nawet stojąc w wodzie prawie, że nie jestem w stanie uzyskać tak wolnej prędkości, a w moim odczuciu końcówka płynięcia, no to przecież ja płynąłem sprintem wszystko, co miałem. To jest niemożliwe, żeby tam to wyszło wolno.
A to taka żabeczka, taka, że wyglądałeś tak, jak ja bym płynął. Ja pewnie bym zrobił taką prędkość. No to było niesamowite. I ile czasu dochodzisz do siebie po wyjściu z takiej wody?
Tak, żeby przestało być jednoznacznie zimno, jest to kilkadziesiąt minut, bo tutaj nie możemy rozgrzewać się jakimś bardzo mocnym bodźcem zewnętrznym ciepła, czyli nie można człowieka wsadzić do gorącego basenu, do gorącego miejsca, bo wywołamy tak duży szok dla organizmu, że zaczyna być to niebezpieczne. Zarówno od efektu zmieszania lodowatej krwi z kończyn, z krwią w okolicach naszego serca, w okolicach naszej klatki piersiowej, ale również bardzo mocno w kość dostaje nasz układ nerwowy, który też potrzebuje czasu, żeby się opanować i w dużej mierze i takie drgania po morsowaniu najczęściej są właśnie związane z tym, że nasz organizm, układ nerwowy musi się uspokoić, wyrównać, a nie z tym, że jesteśmy wychłodzeni na tyle poważnie, żeby drgać i dygotać. Mhm.
Czyli żeby się uspokoić, on drga, żebyś się uspokoił?
On drga, żebyś po pierwsze się rozgrzał, ale po drugie też, że musi wyrównać swoje działanie. My w tej wodzie zimnej jesteśmy bardzo mocno spięci. Nasz układ nerwowy wysyła bardzo mocne impulsy, bardzo mocne bodźce do naszych mięśni i później tą pracę trzeba wyrównać, tak? To czasami tak widać na morsowaniu, kiedy taki normalny człowiek wchodzi sobie taka chudziutka pani pomorsować ci w tej wodzie 10-15 minut, wychodzi szczęśliwa, trochę coś tam pobiega i trochę jest jej zimno, a widzisz wielkiego byka prosto z siłowni, nabuzowanego, który najczęściej przed wejściem do wody zrobimy jeszcze 20 pompek, coś jeszcze, żeby się jeszcze na bardziej nabuzować, wchodzi do tej wody i po minucie wychodzi zmasakrowany, wygląda jak po dwugodzinnym treningu. Nie dlatego, że zdążył się wychłodzić, no bo ten człowiek ma tak dużą masę ciała, tak dużą objętość, że to naprawdę się wychładza dużo wolniej, tak? Ale on się pozakwaszał, on się przebodźcował i tutaj jest z tym sportem, jakim jest pływanie, czy z tajemnicą morsowania, jest to, żeby przede wszystkim się uspokoić, z tym się pogodzić i to nie hipotermia, nie zimno jest najczęściej tym czynnikiem, który nas autuje. Nasz organizm tak naprawdę nie potrafi się przyzwyczaić do hipotermii, czyli nasz organizm u nikogo nie potrafi jakoś mocno zmienić tempa metabolizmu, czyli to są takie troszeczkę mity, o ja będę morsuję tyle lat, więc ja się będę wolniej wychładzał. Nie, tak naprawdę jak porównuję swoją zdolność do wychładzania teraz, a 5 lat temu, to ona może minimalnie uległa poprawie, może nie, ciężko jest to nawet zbadać, no naukowo jest to bardzo ciężko zbadać.
Mentalnie na pewno się przyzwyczaiłeś i lepiej to znosisz.
Mentalnie, ale też potrafisz się z tym wszystkim pogodzić z życiem w danym bodźcu, tak? Kiedy, nie wiem, jesteśmy sobie młodzi, bawimy się całe życie i nagle znajdujemy pierwszą poważną robotę i musimy siedzieć po 14-16 godzin w pracy przez pierwsze 2 tygodnie, to my jesteśmy zmasakrowani i nie wyobrażamy sobie historii, jak w ogóle można w swoim życiu tak mało spać, tak dużo pracować i tak dalej, tak? A obok widzisz znajomego, który mówi, słuchaj, ja tyle samo pracuję, ale jeszcze mam dzieci, tak? I to można pogodzić. To sobie wyobrażasz, Boże, po podstawówce czy liceum, jak można w weekend nie spać 12 godzin i tak dalej. No, okazuje się, że można, tylko przede wszystkim trzeba się do tego przyzwyczaić i trzeba do tego przywyknąć.
Step by step dostosowywać organizm i twój umysł do jakichś wyzwań się w końcu człowiek dostosowuje i można dorzucać cały czas mały kloceczek więcej i w końcu się ląduje w takim miejscu jak ty pewnie. Jak ty sobie potrafisz przepłynąć takie odległości albo pływać w tak zimnej wodzie, no na pewno nie byłeś w stanie tam wejść od początku. Na pewno musiałeś się do tego dostosowywać przez długi czas. Ta wolna woda mnie zainteresowała. Co z twojej perspektywy znaczy wolna woda?
Nie mam pojęcia. Wiemy, że wszystkie osoby, które płynęły w Hintertuxia, była to grupa kilkunastu Polaków łącznie w 2 próbach. Wszystkie osoby tam płynące płynęły dużo, dużo wolniej niż nawet w wodzie o porównywalnej temperaturze normalnie w jeziorze w Polsce czy tam w morzu. Tak? Nawet w morzu, gdzie mamy wodę minimalnie zimniejszą, osoby pływały z normalną prędkością. Mamy kilka poszlak i podejrzeń, no ale jest to sport na tyle niezbadany, że ciężko nam jest w dużo rzeczy uwierzyć, dużo rzeczy zbadać. Czy jest tutaj to wpływ tego, że ta woda jest już naprawdę na granicy zamarzania na tyle blisko, przez to, że to jest takie bardzo środowisko, które ma stałą temperaturę i ta woda rzeczywiście ma minus 0,02. Tak? To nie jest wielki spadek, no ale jest na minusie, jest dokładnie koło zera. Czy dlatego, że ona jest tak przechłodzona, że już po prostu zaczyna zwiększać gęstość, lepkość, czy jest to naprawdę związane z tym, że jest ona prawie zdemineralizowana, więc też w ogóle nie ma tych soli, czy w ogóle jest całkowicie bez powietrza, czyli żadne pęcherzyki powietrza, nie wiem, na przykład na spodenkach, na przyskórze, one nas nie utrzymują. Tego nie wiemy i mam takie wrażenie graniczące z pewnością, że na świecie tego nie wie nikt. Powód jest prosty, nikt tego nie robił, nikt tego typu wyzwań nie podejmował. Kiedy my latem pierwszy raz przyjechaliśmy do lodowca Hintertux w Austrii, dosłyszeliśmy opowieści o tym, że ta woda może mieć minus kilka stopni Celsjusza. Minus 6, minus 7, że to jest jakieś niewyobrażalne miejsce. No mówimy sobie, no dobra, opowiadają nam takie historie, że jest całkowicie zdemineralizowana. Każdy człowiek z fizyki pamięta takie skojarzenia, że jeżeli woda nie ma, że jest coś takiego, że jest jak przechłodzone ciecze, no i zaczynamy sobie to wyobrażać, no i zaczynamy w tę historię wierzyć, tak?
Czyli uwierzyłeś na początku?
Ty? Tak, no brzmiało to dla mnie na tyle logicznie, że już tyle osób tą wodę badało, że jest to możliwe, no ale nagle pojawiła się nasza znajoma, akurat w tym wypadku Tatiana Korona, która też w zimnej wodzie pływa i pozdrawiam, której mąż jest również fizykiem na uczelni, no i pada hasło stop, jest to niemożliwe, tak? No i zaczęło się u nas poszukiwania, jak to udowodnić, że jest coś możliwe, co jest niemożliwe, tak? Było najprostsze możliwe rozwiązanie. Termometry, którymi to było badane, nie były wyskalowane do wysokości ponad 3000 metrów.
Czyli oni faktycznie mieli takie pomiary, to nie było tak, że oni tylko mówili.
Faktycznie mieli takie historie, faktycznie mieli takie pomiary. No przecież to PR-owo, wizerunkowo super wygląda, jak woda ma minus kilka stopni Celsjusza. My jak tam przyjechaliśmy amatorskimi termometrami za pierwszym razem, zobaczyliśmy wodę minus pół stopnia. No tu wierzyliśmy, że jak jest minus pół, to może mieć minus więcej, no bo już przecież jak woda już jest na minusie. A to się okazuje, że jak wzięliśmy termometry, to są prawidłowo wyskalowane na daną wysokość, no to nam ten minus się pojawił. No pojawił się minus 0,02 i to z trzech termometrów, które były dobrze wyskalowane, dokładnie to samo. Więc to jest już wynik wiarygodny, tak? No ale minimalne zakłamania podstawowych zasad fizyki, okej, w to możemy uwierzyć, tak, ale w to, że nagle z uwagi na to, że jest to lodowiec, prawa fizyki nie obowiązują, to człowiek się też uczy na swoich własnych błędach. Jest to na tyle innowacyjny sport i w ogóle nowoczesny, że takich różnych granic i historii związanych z tym, jak to się powinno robić, co tam jest możliwe, jest na tyle dużo, że sami często więcej czasu poświęcamy na rozbijanie takich mitów niż rzeczywiście na same wyzwania pływackie i sportowe.
Czyli można powiedzieć, że wy pierwszy raz poprawnie zmierzyliście temperaturę tej wody?
Prawdopodobnie jak rozmawialiśmy tam z zarządcami tego obiektu, byliśmy drugimi osobami, które to zmierzyły. Pierwsze osoby to były z Uniwersytetu w Wiedniu, i potem właśnie przez to jakoś tak pomijam temat tamtych badań naukowych. Tak, no bo my też po prostu wodę zmierzyliśmy. To nie są formalne badania, które można naukowo udowodnić i tak dalej. No
i opublikować gdzieś.
I co tutaj w ogóle publikować? Udowadniamy, że woda ma 0 stopni, nie ma mniej, no to też to nie jest powód do publikacji naukowej.
Tak. Czy ty wiesz, dlaczego ta woda tam nie zamarza? No bo jeśli ja oglądałem ten filmik, no i ściany tego kanału są z lodu. Więc dlaczego woda pomiędzy tymi ścianami nie zamarza i są takie leje? Tego nie do końca rozumiem.
To jest tak, musisz sobie wyobrazić. Masz sobie górę, ten lodowiec Hintertux, górę, która ma tam 3250 metrów, obok masz takie drugie małe wzniesienie i w zagięciu tych zgierz, z tych dwóch gór i włączeniu, tu masz lodowiec, który ma kilkadziesiąt metrów wysokości po prostu były lodu. Mm-hmm. I wewnątrz tego lodowca wchodzisz i tam jest po prostu podziemna grota w lodzie. Mm-hmm. Ten lodowiec cały czas od lat bardzo powoli, ale jednak topnieje.
Topnieje, okej, stąd się bierze
i
ta woda.
Ta woda cały czas topnieje, lodowiec z wierzchu, ta woda spływa do podziemnej groty, tam jest wypompowywana, ale również naturalnie jest, ma tam odpływ na dole, ona cały czas jest, choć wydaje się, że stoi, ona cały czas powoli przepływa, więc jeżeli lód dookoła ma 0 stopni, ma może minimalnie poniżej 0, no bo jest lodem, nie jest wodą, nie roztopił się, no to też ta woda cały czas przebywa w środowisku, które jest minimalnie poniżej 0 stopni Celsjusza, więc to jest takie stałe warunki, czy latem, czy zimą, tam jest dokładnie tyle samo stopni, no bo jakby było mniej, no to byłby wszędzie lód, gdyby było minimalnie więcej, no bo to wszędzie nie byłoby lodu, tylko po prostu byłoby to wszystko spłynęło.
Mhm. Ale sobie wybrałeś miejsce do pływania, co?
No nie ma na świecie chyba bardziej fantastycznego miejsca do pływania niż wnętrze lodowca. Wchodzisz sobie takiej podziemnej lodowej groty, idziesz te kilkadziesiąt metrów tunelem, oglądasz takie trochę uczucie, trochę klaustrofobii.
Bardzo ciekawe, jak to wygląda. Jeszcze jakieś takie pale powbijane, drewniane w ściany, no niesamowite miejsce.
Wchodzisz do takiego właśnie tunelu, masz tam takie uczucie klaustrofobii. Kiszok i patrzysz, tam jest taki zbiornik z lodem. I to nie jest tak, że tam masz tam takie gładkie dno, tylko widzisz takie białe dno jakby z lodu, nie wiem, tam jest metr, półtorej metra głębokości, także bardzo płytko, ale widzisz pomiędzy takie czarne rozpadliny, no i tak się pytasz ich o te czarne rozpadliny. Mówię, no bo tam to ten zbiornik, w sumie tak ta woda przepływa, tam na głębszym miejscu jest 40 parę metrów i te rozpadliny tam do dna sięgają, tak? Więc wiesz, takie widzisz takie, jakbyś tak miał, wyobrażasz sobie, jakbyś miał po trzęsieniu ziemi takie po prostu rozpadliny ziemne, takie po prostu dziury w ziemi i płyniesz przez to wszystko, uczucie jest niesamowite, ale z drugiej strony, jak wchodzisz do tej zimnej wody, no to przestaje cię to fascynować. Ty myślisz tylko o sobie i o tym, że ta woda jest zimna, a nie przestajesz to obserwować. Mam wrażenie, że osoby, które były z nami, dużo bardziej mogłyby ci opisać wrażenia z przebywania w tamtym lodowcu, bo dla mnie to było wejść na początku tylko na buzowanie ze startem, płyniesz i potem cię odcięło i potem wracasz do żywych dużo później. Ja jeszcze są takie nagrania, kiedy już tam 2 godziny później, no bo ja jako drugi startowałem w tej zimnej wodzie, bo tam całą grupą Polaków przy okazji zabraliśmy, żeby też spróbowali swoich sił.
Pozdrawiamy, bo są też w tym nagraniu jak coś.
2 godziny później zjeżdżałem na dół wyciągiem, no i tam nagrywałem akurat na jakąś relację na Instagrama, stories i nagle sobie zdałem sprawę, ja tam nie mówię normalnie, ja się czułem jak człowiek w szczycie formy, wow, cały świat jest mój, a ja tam mówię w takim zwolnione.
Tak, właśnie.
Tempie, nie? I teraz już na przykład zrozumiałem, dlaczego za każdym razem po wyjściu z zimnej wody pada taka sugestia ze strony mojej żony, ej, może byś nie prowadził samochodu, nie? Ale to człowiek nie zdaje sobie sprawy z takich rzeczy, dopóki ktoś z zewnątrz mu nie pokaże, tak? Ty jesteś nabuzowany, pełen endorfin, tak? Jakieś takie jesteś przebodźcowany, po prostu wszystko jesteś w stanie zrobić, a nagle się okazuje, nie. Ty jednak dalej nie wyglądasz zbyt dobrze.
No, jak oglądałem tę twoją wypowiedź na końcu tego filmu na YouTube, to jeszcze sprawdziłem sobie na wszelki wypadek jakieś inne wideo, żeby zobaczyć, czy na pewno dobrze myślę, że mówisz tak wolno i rzeczywiście. No, później normalnie mówisz, a tam tak właśnie jestem bardzo zadowolony. No, śmieszne to było. Czyli twój mózg jeszcze był trochę... Czy wiadomo, czemu ta twoja pamięć robocza się wyłącza? Czy to jest z mrozu?
Jest to normalna reakcja naszego organizmu, że jeżeli się skrajnie wychładzamy, to organizm powoli wyłącza najmniej istotne funkcje naszego ciała, naszego mózgu dla funkcjonowania organizmu, tak? Błędnik, zawroty głowy, ostrość widzenia, słuch, pamięć krótkotrwała, to są wszystko takie elementy, które się powoli zaczynają przestawać prawidłowo działać. Troszeczkę moglibyśmy to porównać, choć nie do końca, z piciem dużej ilości alkoholu. Gdzie no w sumie zastanawiamy się, jakim cudem człowiek był w stanie wrócić sam do domu, tak? Po dobrej imprezie, ale jednak jakimś cudem w 90% albo więcej przypadków jednak jest w stanie dotrzeć do tego domu. Na autopilocie i nagle mówisz, no cud, tak?
No, dokładnie. I zero pamięci. Jeszcze, że miałem, czasami się budziłem rano i miałem takie brudne na maksa buty i nie wiem, którędy szedłem. Ale dałem radę dotrzeć, więc to było niesamowite. To są bardzo ciekawe historie z imprez. Czy to jest stan... Domyślam się, że to jest hipotermia, jak jesteś w takiej tak zimnej wodzie tak długo. Dobrze myślę?
Tak, to jest hipotermia, ale hipotermia połączona z... innymi bodźcami, które ciężko nawet nam jest jednoznacznie określić, czy jest to bardziej zakwaszenie skrajne naszych mięśni, czyli nasz układ krwionośny przestaje do kończyn pompować odpowiedniej ilości krwi do skóry naszej głowy, no generalnie do skóry, tak, chowa ciepło w sobie, czyli też nie dostarczamy do mięśni odpowiedniej ilości paliwa, zaczynamy się lokalnie bardzo mocno nasze mięśnie zakwaszać, no bo po prostu nie mają paliwa i zaczynają pracować beztlenowo, nawet kiedy powinny dalej normalnie funkcjonować. To jest jeden aspekt. Układ nerwowy też zaczyna wysyłać coraz więcej błędnych sygnałów, zaczyna funkcjonować coraz gorzej, więc tutaj też wysyła troszeczkę błędne bodźce do naszego ciała i też może stąd wynika dużo takich właśnie spraw związanych z bardzo wolnym mówieniem. Ty masz jednak wychłodzone usta, no bo cały czas twoja twarz jest w wodzie i bardzo dużo wysiłku ciebie kosztuje to, żeby coś w sposób zrozumiały wypowiedzieć. To troszeczkę jest tak, nie wiem, na siłowni. Bierzesz, podnosisz sztangę, czy na klatę wyciskasz, pierwsze 10 repów wchodzi jak złoto, wyciskasz 11 i po prostu widzisz zwolnione tempo, jak człowiek walczy, no a w sumie można powiedzieć, no dlaczego? No przecież przed chwilą ten sam wysiłek ciebie nie kosztował niczego, tak? Czy może z tym moglibyśmy to porównać, ale co tak naprawdę jest tym kluczowym czynnikiem? Trudno powiedzieć. Jeżeli znaleźlibyśmy grupę badawczą 30-50 osób, które zgodziłyby się na to, żebyśmy doszli do takiego stanu i to najlepiej w sposób porównywalny, mierzalny i jeszcze wtedy przeprowadzić badania naukowe, no to można by na ten temat z punktu widzenia naukowego coś więcej powiedzieć. Tak, będziemy bardziej na domysłach, przypuszczeniach, porównaniach z innymi sportami czegoś szukać. Tak, jedynym takim sportem porównywalnym, jeżeli chodzi o objawy, są to sporty wysokogórskie, jest to himalaizm, tak? Tam z uwagi na to, że dużo więcej osób wchodziło na Everest i to są już olbrzymie pieniądze, tak? No bo każda taka wyprawa, no to tak myślę, że to jest kilkaset tysięcy, jak nie milion dolarów.
Mówisz, że to jest aż tak drogie?
Ekspedycji tak. To jest już gruba kasa, tam jest drogo i przez to wszystko... Tam jest dużo więcej badań naukowych, no bo to już są poważne tematy. Wpływ w przypadku morsowania. Ciężko jest mówić o potrzebie zrobienia profesjonalnych badań naukowych, za które ktoś by zapłacił, tak? Zrobić badania dla zabawy związane z morsowaniem, zawody w najdłuższe morsowanie, tego typu zabawy, tak. Ale to dalej pozostaną zabawy. Nie jest to na tyle duży biznes, żeby weszła w to nauka.
Mini przerwa.
Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa Cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTubie i daj mi follow na Spotify. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam wstawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądnąć. Jeśli coś Cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotify'a i słuchasz całego podcastu. Dobra, wracamy do rozmowy.
A czy Ty kojarzysz Wima Hofa? Tego gościa, który biegał maratony w górach, spędza bardzo długie właśnie okresy czasu w zimnej wodzie i bazuje głównie na ćwiczeniach oddechowych po to, żeby nie doprowadzić się właśnie do stanu hipotermii?
Tak, kojarzę. Jest to osoba, która dla świadomości związanej z zimnem na świecie wniosła zdecydowanie najwięcej, no bo przede wszystkim rozpropagowała w ogóle możliwość tego, żeby to pokonywać. Ja bym to troszkę porównał tak, że kiedy ja zaczynałem te zabawy z zimną wodą, no to wszyscy mieli z tyłu głowy Titanic. Wpadasz do zimnej wody, 5 minut, ładnie się uśmiechasz, wysyłasz buziaki i ciebie nie ma, tak? Mhm. A to się okazuje, nie, ty możesz pływać godzinę, możesz pływać nawet trochę dłużej, a jakbyś miał ubranie jak w Titaniku, to myślę, że i 3-4 godziny dałoby radę wytrzymać w tej wodzie, także film by już wyszedł za długi, jakby do końca.
Leonardo by tak szybko nie odmarł.
Tak, a wracając do Wima Hofa, to też wniósł bardzo dużo dobrego, ale też przy okazji jego historii powstało bardzo wiele mitów, które nie do końca dobrze służą naszemu środowisku. Dlatego, że to, co on zrobił, to jest jedno. Były rzeczywiście w jego osobie prowadzonych trochę badań naukowych, ale wiele takich rzeczy zostało bardzo mocno przekłamanych i trzeba bardzo uważać z tym, co jest teraz obecnie mówione jako teorię Wima Hofa, to co, bo teraz wszyscy jego naśladowcy uważają, że to o to chodzi, a to tak nie do końca działa. No. Mówiąc wprost, jak popatrzyliśmy sobie kiedyś na listę rekordów Wima Hofa, no to myślę, że tak co drugi z jego rekordów za tydzień można byłoby pobić, tak? Bo to takie ekspozycje na zimno w porównywalnym czasie bez problemu myślę, że byłbym w stanie teraz nieskromnie mówiąc pobić, no ale no to też jest tak, że my jesteśmy już teraz dużo dalej, jeżeli chodzi o wiedzę, świadomość, niż kiedy on zaczynał na swoje czasy, robił coś absolutnie niemożliwego.
Też w innym wieku, nie? On jest starszy.
To tak, jest dużo starszy. Też jest takiej dużo właśnie pracy nad oddechem. To jest coś, co się w sporcie, chyba w każdym sporcie bardzo mocno rozwinęło. Ale na przykład przy połączeniu pływania i zimnej wody, to techniki oddechowe Wima Hofa u pływaków zimowych wniosły bardzo dużo złego. To są w dużej mierze techniki oparte na bardzo intensywnym, mocnym wdechu, bardzo agresywnych takich pauzach oddechowych, które bardzo mocno nas przebodźcowują. Rzeczywiście ten na przykład w ten sposób oddychając są dowody naukowe, że można wzmocnić reakcję obronną naszego organizmu na przykład na przeziębienia, tak? Ale z drugiej strony jak popatrzymy na sportowców, to częściej my potrzebujemy wygaszenia, wyciszenia niż dodatkowego bodźcowania się oddechem.
Ale są metody... czy on mówi, że to są... Bo z tego
już ci tłumaczę. Są również na przykład metody oddechowe, na przykład metody butejki oparte na uspokojeniu oddechu, na długiej pauzie wydechowej i one dużo lepiej się sprawdzają u sportowców, zwłaszcza u pływaków, więc to trzeba zdać sobie sprawę, że to jest fragment wiedzy, ale tej wiedzy jest dużo więcej i trzeba dopasować to wszystko do siebie, nie ma uniwersalnej metody, o ja będę oddychał metodami Wima Hofa, to mi się naprawi. W moim wypadku, kiedy jakiś czas, rok, dwa lata temu zacząłem na poważniej traktować tą wiedzę, to po prostu wprost przekładanie ćwiczeń Wima Hofa wnosiło u mnie dużo złego, no bo też akurat jako pływacy oddychają wyłącznie ustami. Mhm. Mamy jako grupa społeczna jeden z najbardziej zaburzonych schematów oddychania wśród wszystkich ludzi na świecie. Jak to rozmawiałem z Kamilą, która jest trenerem oddechu, fizjoterapeutą, no to mówi, że możemy konkurować z kobietami po ciąży, jeżeli chodzi o to, jak mamy bardzo popsuty schemat oddychania i oddech. Także
przez to, że oddychacie przez usta?
Przez to, że oddychamy przez usta, często oddychamy do klatki piersiowej, następuje faza wstrzymania wdechu, żeby uzyskać większą wyporność. Jest troszeczkę takich elementów, tak? I na przykład dużo tych teorii oddechowych opiera się na tym, żeby jednak my jako pływacy, jako sportowcy bardzo często hiperwentylujemy, czyli oddychamy za mocno. Powinniśmy nauczyć się oddychać wolniej, żebyśmy nie pozbywali się dwutlenku węgla z płuc, który okazuje się, że z układu oddechowego, nie wchodźmy teraz w szczegóły, że jest on dla nas niezbędny do tego, pewien poziom dwutlenku węgla do tego, żebyśmy prawidłowo, następowała wymiana gazowa w naszym organizmie. No ale to są takie rzeczy, które po prostu ktoś mądry musi ci powiedzieć, sprawdzić ciebie personalnie jako osobę i zobaczyć. Ja widziałem tego efekty po sobie. Kiedy pierwszy raz latem wchodziłem na lodowy Sinter Tuch, no to moja reakcja na szybki wjazd na 3200 metrów powodowała taki ból głowy, lekkie otumanienie, migrenę, tak? Teraz za drugim razem, pierwsze właśnie już teraz po naukach, właśnie po troszeczkę takiej zdobyciu wiedzy, jak wchodzisz na wysokość i nie możesz oddychać, no to tobie się wydaje, że powinieneś oddychać dużo szybciej. Nie. Mm-hmm. Ty możesz zacząć oddychać dużo wolniej i nawet aż na wydechu, na bezdechu zrobić takie pauzy, żeby troszeczkę nawet się poddusić, żeby jednak wyrównać oddech naszego, ilość dwutlenku węgla przede wszystkim w naszym organizmie i dzięki temu możemy oddychać dużo spokojniej, dużo bardziej efektywnie. I to jest na przykład jest dużo takich zachowań całkowicie mylnych, sprzecznych z naszą logiką. Gdyby nie czysty przypadek, że realnie miałem szansę na lodowcu poczuć, to okej, tam mi się już wtedy normalnie oddychało, patrzyłem po innych osobach, które oddechowo było im mega ciężko, no to ja w to uwierzyłem, tak? Mhm. Ale to ciężko jest uwierzyć komuś na słowo, no bo to w sumie jak ja już sam doświadczyłem, to już nie jest wiara nawet, tylko jest to już po prostu własne doświadczenie, tak?
Myślisz, że to się może wahać pomiędzy ludźmi, czy że jest tak, że to u ciebie działało i niech będzie trochę inaczej działało?
Tak, są osoby, które mają predyspozycje do wszelkich sportów, aktywności, mają inny model oddychania, w ogóle inne parametry. No każdy z nas jest troszeczkę inny, sport nie jest sprawiedliwy. Mhm. Na pewno są osoby, które znoszą to dużo lepiej ode mnie, no bo to już na własnej skórze doświadczyłem, tak? I nastawienie nie jest teraz takie, okej, no to są osoby, które to znoszą lepiej, to ja się poddaję. Nie, teraz jest myślenie, no dobra, bazy wyjściowej nie miałem lepszej od innych, no to bierzemy się do roboty i kombinujemy, jak to zrobić, żeby wejść wyżej. Przykładem na przykład było tam z nami chyba 6 czy 7 osób, które w świecie polskiego pływania zimowego lodowe mile, czyli 1600 metrów w wodzie poniżej 5 stopni pływały i wśród tych osób tylko jedna osoba, Aldona Skowrońska kobieta, dopłynęła kilometr, dystans jaki zakładaliśmy, tak? Cała ekipa polskich pływaków, facetów nie dała rady dopłynąć zakładanego kilometra, gdzie normalnie w porównywalnych warunkach, może minimalnie cieplejszej wodzie, 1,6 km pływała, tak? Czyli to pokazuje, że wysokość jest bardzo mocnym bodźcem, dodatkowo przez to, że pływając też nie możemy oddychać normalnie, też oddychamy w rytm pracy rąk, jest dodatkowy bodziec związany z oddechem i okazuje się, że połączenie dużej wysokości, czy nawet dużej, no to jest 4000 metrów, to nie jest tak wysoko, tak? Ale wysokości i pływania jest strasznie skomplikowanym i strasznie ciężkim bodźcem, dużo większym niż się tego spodziewaliśmy.
Mhm. Powiedziałeś, że nie, że to jak wyglądałeś po wyjściu po tej mili lodowej, to nie był twój najgorszy występ, czyli że bywało tak, że kończyłeś w gorszym stanie. Czyli co dodatkowego się może jeszcze dziać z tobą?
Wiesz co, mam wrażenie, że to jest tak, że z uwagi na to, że ta próba odbywała się już w ekstremalnych warunkach, zarówno o skrajnie zimną temperaturę, jak i o wysokość, to w momencie, w którym organizm nie dawał sobie rady, bardzo szybko było to widać i nie był w stanie funkcjonować w stanie takiego mocnego zmęczenia, zniszczenia i to po prostu szybko było taki ostateczny wyłącznik, który pokazywał, że to jest koniec. Mhm. Ja rok wcześniej próbowałem przepłynąć najdłuższą lodową milę na świecie. W tym sporcie lodowa mila to jest wszystko powyżej lodowej mili i więcej, tak? Czyli najdłuższe pływanie lodowe na świecie. Zrobiłem tą pierwszą próbę akurat wtedy na kopalni Wrocław w jeziorze, to jest jezioro pod Wrocławiem. No i tam miałem takie opecha, że zbiornik mi zamarł w czasie płynięcia. My rozrąbaliśmy lód, no ale zaczęło wiać i kres powrotem spłynęła, ja się tam cały pociąłem, poobijałem. Nie wiem na ile miałem problemów z tą świadomością od tego, że wychłodziłem się na ile od tego, że co chwilę głową płynąc uderzałem po prostu w taką pływającą krenę, tak ran z 10-20 cm grubości miała, to są te duże płaty.
Takie duże.
No, poobijany byłem, tak jakbym miał parę guzów na głowie. No i wtedy zostałem z tej wody wyciągnięty. Kiedy nie, po prostu to jest jeden raz, kiedy rzeczywiście płynąc kraulem zapomniałem przekładać rąk nad wodą. Właśnie wtedy nasz wspomniany wcześniej Michał Starosolski wtedy do mnie do wody wskoczył. Najlepsza reakcja, jaka jest na szczęście nagrana na zdjęciach, to jest to, że on skoczył do wody. Ja mu szybko zobaczyłem, że jest w wodzie, ja mu pokazałem okejkę i próbuję od niego odpłynąć, no ale już nie byłem w stanie pływać, nie? No ale do końca mental zobaczyłem, o nie, oni próbują mi powiedzieć, że to jest koniec, a ja im pokazuję, nagle uśmiecham się, jest okejka, jest próba pokazania, że jest z tobą fajnie.
Czy możesz mi powiedzieć, co to znaczy, że zapomniałeś przekładać rąk, czyli jak wyglądały twoje ruchy?
No jakbyś sobie wyobraził człowieka, który ma dwie ręce wzdłuż ciała i rusza ciałem, jakby tak nie do końca zdawał sobie sprawę, że tą rękę, wow, nad wodę trzeba, rękę nad wodę trzeba wyjąć.
Czyli tak po prostu robiłeś to tak i oddychałeś.
Tak, ja bym to porównał. Naprawdę niestety tutaj to jest troszeczkę smutne, ale wyobraź sobie gościa na imprezie, który jest mocno wstawiony i idzie na parkiet i myśli, że jest królem parkietu, nie? I nie do końca mu to wychodzi.
Masakra.
Wiesz, i ja tam wtedy zostałem z wody tak odholowany, tak, no bo przytomny byłem, ale już całkowicie niekontaktowy. Obudziłem się godzinę po płynięciu, jestem zdziwiony i pierwsze moje pytanie, dlaczego ja nie jestem w wodzie, tak? Przecież ja dalej płynę, nawet nie wiedziałem, że ten zbiornik tak do końca zamarł, że tam się działa taka masakra, potem widzę takie zdjęcia, jak z kajaka próbują płynącego przede mną jakoś tą krę rozwalać, rozłupywać. No jakaś, no po prostu, to nie wyszło. Myślałem, że to jest duży zapas w tym rekordzie i można to zrobić w wodzie prawie każdej, nie trzeba szukać nie wiadomo jak dobrych warunków. No ale obudziłem się po, jak nigdy wyspany, od dawna nie pamiętam takiego, czy takie całkowitego wyspania luzu. No i ja się spytałem, okej, no dobra, to co? Jestem zdziwiony, no nikogo nie ma, nie dopłynąłeś, okej, nie? Zacząłem się śmiać, ale przygoda, ale zabawa. No to wiesz, takie w drugą stronę, że tej rekordy nie było, no ale to była gruba akcja, to było zabawne i miało to sobie coś niesamowitego. No to mówię, do mojej żony, do moich rodziców, no to co? Wychodzimy, jedziemy zjeść obiad na mieście we Wrocławiu, nie? Oni wszyscy, wiesz. Jeszcze taka smutna historia powiązana. Przed płynięciem porozmawiałem z DJ-em, który tam był na kopalni, bo to jest takie, tam raz na miesiąc robią taki duży event morsowy, gdzie jest kilkaset osób i w ramach, przy okazji tej akcji właśnie zrobiliśmy w jeden z weekendów moje płynięcie i rozmawiałem z DJ-em, choćby nie wiem, co się działo, jak wychodzę z wody, to włączamy muzykę z Titanica. Na zasadzie takiej, wiesz, żeby pokazać, że okej, takie odrobina takiego, nie powiem, czarnego humoru, no ale troszeczkę o to zakrawało, nie? I niestety DJ nie do końca zrozumiał powagę sytuacji, w jakiej się znajduje i oni mnie wyciągają takiego półprzytomnego z wody, nie? I tam zaczyna lecieć Titanic, nie?
Tak mu powiedziałeś.
Tak mu powiedziałem, wiesz, no ale z drugiej strony to, co wtedy przeżyła moja żona, przeżyli moi rodzice tam na miejscu, no to nie, do przyjemnych musiało nie należeć, tak? A z drugiej strony 4 dni później, kiedy już to wszystko rozmarło, zrobiło się troszkę cieplej, popłynąłem jeszcze raz, już w stanie już mocno podniesionego organizmu, ale ówczesny tamten rekord pobiłem, tak? Obecnie już kolejna osoba popłynęła trochę dalej. Nie wiem, czy będę chciał się bawić w tą zabawę, żeby lecieć jeszcze dalej. Kiedyś sobie obiecywałem, że przepłynę 5 km w zimnej wodzie, ale to już musiałbyś znaleźć wodę prawie przy 5 stopniach Celsjusza. Słoneczko plus 10 na dworze to jest do zrobienia, tak? Ja pamiętam, wiesz, no, ty troszeczkę pytałeś się o to, co na to moja rodzina, moja żona, tak? I ja właśnie dzień po tej akcji odbieram żonę z pracy, z gabinetu fizjoterapii i mówię, ej, wpadłem na pomysł, że w czwartek płyniemy jeszcze raz. Nie? I to był jedyny raz w życiu, kiedy ja nie widziałem z jej strony złości, gniewu, tylko ja nagle patrzę, tępy wzrok, nie? I nie dostaję żadnej odpowiedzi, nie? I się mówię, Aga, ty na to, jak nie pozwolisz, to nie płyniemy, nie? I dalej jest brak odpowiedzi, brak kontaktu, nie? I jakieś tam proste pytania, wsiadałem do samochodu, wiesz, to jest takie całkowite po prostu, jakbyś człowieka walnął młotem w bok głowy, no bo to była faza, w której jeszcze wszyscy dookoła nie zdążyli sami emocjonalnie przetrawić tego, co było. Pojechaliśmy akurat wtedy do galerii handlowej, żeby przejść się gdziekolwiek, no bo to środek zimy, akurat wtedy się robiło cieplej, więc śnieg roztapie, w sensie roztopy się robiły, no to nie po mieście, tylko poszliśmy do galerii. No i tak chodzimy, próbujemy rozmawiać. Nie? Mhm. I ja już próbuję wszystkiego, no bo zdaję sobie sprawę, okej, to jest moja pasja, no którą dzielimy, no ale w tym wypadku ja zdałem sobie sprawę, że to z punktu widzenia czystej logiki
trochę
jest bez sensu, tak? Ale ja wewnętrznie w sobie czułem, że to jest wykonalne, a zarazem mi się od razu z tyłu głowy zapaliła taka lampka. Ale to będzie zabawna historia, jak 4 dni po takiej akcji zrobimy po cichu, całkowicie już bez nagłaśnienia tego wcześniej, rekord świata w zimnej wodzie, no i taka, wiesz, historia z rodzaju takich dobrych filmowych, padłeś, prawie że zmartwychwstałeś, powstałeś, zrobiłeś to, co miałeś, tak? No, coś, takie rzeczy właśnie zawsze mnie bardzo mocno nakręcają i to mnie bawi, wiesz, i wtedy z żoną właśnie szedłem, mówię, kochanie, ja cię rozumiem, że to cię bardzo dużo kosztuje, nie? I tak czysto dla żartów powiedziałem, to co ci kupić, żeby ci to jakoś wynagrodzić, nie? Przyjęliśmy argumenty, nie? Jak akurat chodziliśmy koło jakiegoś sklepu, nie? I ona tak wtedy zakontaktowała dla żartu, a powiedziała, okej, ekspres do kawy, nie? Okej, poszedł ekspres do kawy, nie? I potem tak, wiesz, no też to nie chodziło o to, że za ekspres jest zgoda, tak? No ale wtedy był taki etap, że po prostu złapaliśmy możliwość rozmowy. To oczywiście tam miałem pełne warunki od lekarzy, żeby zrobić jeszcze raz badania, wszystko i na przykład zrobimy EKG wysiłkowe po pierwszej próbie 2 dni później. cały wyglądałem pocięty. Kobieta w gabinecie sądziła, że jestem cipunem, który po prostu się podrapał. Tak, no bo całe
tak ręce... mocno byłeś porozwalany?
Od lodu, to nie są głębokie rany, no ale po prostu tych ran miałeś, jakbyś miał... Bawił się naraz, nie wiem, z 50 kotami, tak? Mm. Jeden ci wchodzi na głowę, drugi cię drapie po rękach i tak się bawisz przez 1,5 godziny.
Miałem kota, wiem jak to wygląda. No, wiem o czym mówisz.
To jeszcze 49 kotów brakuje i możemy porównywać ilość tych zadrapań.
Masz zdjęcia z tego, jak wyglądałeś?
Mam zdjęcia tuż po, których widać te rysy, ale one mają tak, że dopiero potem puchną i się zamieniają w takie lekkie stróbki.
Czyli gorzej wyglądałeś później.
Tak, później wyglądałem gorzej, jakieś takie zdjęcia były, ale tego nie publikowaliśmy, no bo to też nie o to chodzi. To też jest tak, że trzeba troszeczkę wypośrodkować to, co robisz, z tym, co pokazujesz, bo teraz mówiąc u ciebie, ja mogę o tym w formie żartu opowiedzieć, ale tutaj ja mam możliwość zaznaczenia, że to nie było takie straszne, jak to wygląda, tak? A z drugiej strony, jak widzisz gościa, który jest cały pokaleczony, to już się pojawia całe grono takich osób, które powiedzą ci, nie, to jest przegięcie, to jest niezdrowe, niebezpieczne, tak?
Tym bardziej, że będą bazowali na podstawie tego wizualnego efektu, który jest najmniej szkodliwy.
A ja po pierwszej próbie,
nie?
Jak na przykład zrobiliśmy EKG, idę właśnie do mojego znajomego profesora Artura, no i on mówi, mamy jeden problem, twoje EKG po tej pierwszej próbie wygląda lepiej niż przed, nie? No ja szczęśliwy mówię, no i jak tej człowiekowi zabronić kolejnej takiego typu wyzwania, wiesz? I to jest troszeczkę tak, że od kiedy bawię się sportem wyczynowym, no to ja 2-3 razy do roku robię komplet badań lekarskich, robię EKG wysiłkowe, w razie czego idę się szybko konsultować i mam wrażenie, że jestem dużo zdrowszy i dużo bezpieczniejszy, jeżeli chodzi o własne zdrowie i świadomy, niż to miało miejsce przed kontaktem ze sportem. Ja zacząłem pływać dlatego, że na studiach miałem trochę za dużo pieniędzy, pracując, będąc utrzymywanym przez rodziców. Ja miałem problemy sercowe, mój współlokator miał problemy sercowe, no i co robimy? Mamy poniedziałek 12, to co robimy? No to pijemy, nie? No i to jednak mam wrażenie, że ten sport, to co odnalazłem w sporcie, tą taką potrzebę spełnienia własnych takich pragnień, takich znalezienia emocji, drogi do samorozwoju jest dużo lepszy niż to, co ja robiłem wcześniej, tak?
Coś o tym wiem. Domyślam się, że jeśli masz takie zero-jedynkowe podejście, no to w takim razie z alkoholem też musiałeś lecieć ostro i to jest super wyjście z tego właśnie pójście w sport.
Tak, no nie byłem takim typowym alkoholikiem, bo u mnie ta historia trwała 2-3 miesiące takiego grubego przyginania. Wcześniej po prostu byłem studentem, typowym polskim studentem na Politechnice, który... pracę i robienie projektów łączy z piwem albo czymś mocniejszym na weekend, tak? Ale no, to jest część mnie, to jest część historii, która we mnie została. Nie jest ona u mnie takim jakimś, nie wiem, najmocniejszym bodźcem, dlaczego teraz to uprawiam. Nie wchodzę w tematykę związaną z tym, że byłem alkoholikiem, rzuciłem alkohol i stałem się cudownym sportowcem. To byłaby kłamstwo w moim przypadku. A z drugiej strony ja sobie patrzę na osoby, na przykład, które pływają długodystansowo na świecie, tak? Mhm. I patrzę sobie na top 10, nie? Najdłuższych płynięć na świecie, w którym tutaj moje 48 godzin się mieści. I patrzę, pierwsza Sarah Thomas, kobieta z wielkimi problemami, po komplecie raków, wycięte piersi, nie wiadomo co jeszcze. No generalnie kobieta, która miała w swoim życiu dużo przeżyć, tak? Druga Chloe, która opowiada odnośnie traum z dzieciństwa, troszeczkę prawie na granicy molestowania, na ile tam to dokładnie wyglądało, no to też tak nie jestem wczytany. Czytam trzecią osobę, były narkoman, tak? I mówię sobie, kurczę, ja jednak jestem człowiekiem, który miał bardzo szczęśliwe dzieciństwo, pochodzi z porządnej rodziny, nie? I co ja robię w tym gronie, tak? Gdzie wszyscy mają swoje traumy i się tym chwalą, że są po nałogach, po tego typu akcjach i teraz mają w sporcie, mają niezniszczalną psychikę, no bo życie ich takie wykreowało. Ja pochodzę z dobrej, szczęśliwej rodziny, zawsze, nieważne co się działo, no to miałem pełne wsparcie rodziców, miałem wsparcie swoich bliskich, byłem szczęśliwy, no ale jednak się okazuje, że człowiek w swoim życiu, w swojej głowie potrafi zbudować takie traumy, takie historie, że pomimo tego, że one nie miały aż tak poważnego podłoża na pierwszy rzut oka, wyraźnego jak nałóg.
To dla ciebie to miały.
Dla mnie wewnętrznie były na tyle mocne, że bez sportu nie potrafiłem się w życiu poukładać. Tak? Mm-hmm. Ja długo nie mogłem znaleźć na studiach dla siebie drogi z tym, co chcę robić. Tak? Jedyny powód, dlaczego poszedłem na studia z budownictwa, był taki, że budownictwo miało najwyższy próg we Wrocławiu ze wszystkich kierunków inżynierskich, więc jako, że nieskromnie mówiąc...
Wyzwanie.
Lubiłem się z matematyką i fizyką i te wyniki miałem w szkole dużo, dużo powyżej przeciętnej. Jakieś tam olimpiady miałem, więc tam dodatkowe punkty również na studia dostawałem. to po prostu był jedyny powód, dlaczego wybrałem takie studia, tak? I nagle, wiesz, człowiek, masz człowieka, który, o, mama w tamtym okresie była moja dziekanem na Uniwersytecie w Zielonej Górze. Tata przez wiele lat był dyrektorem w banku i to nawet dość wysoko. No i nagle, co ty chcesz w życiu robić? No ja w sumie wiem, że nie chcę robić budownictwa. No i co? Wpadniesz sobie na pomysł, okej, powiesz, pójdziesz do rodziców, cześć rodzice, słuchajcie, ja jednak studiowałem tyle lat, walali się we mnie olbrzymie pieniądze, ale jednak mam to wszystko, co wszystko fajnie, że było, zapominamy, a ja się zajmę pływaniem, tak? I wiesz, i to nie są rzeczy, które łatwo jest przetrawić zarówno tobie, nie jest łatwo przetrawić ambicją rodziców, ale okazuje się, że jak mamy fajny podkład, to potem w życiu możemy robić cokolwiek chcemy i wiele rzeczy się w późniejszym etapie przydaje, nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego czegoś, nie? Ja myślę...
Mówisz o podkładzie jako o swojej mentalności.
Mentalności, wiedzy, wielu takich około umiejętności miękkich, które się w życiu przydają, tak? Mhm. Ja myślałem, że pływanie polega na tym, w takim wypadku długie, po prostu, że ty masz pływać, tak? Mhm. Najlepiej jeszcze ty pływasz, nagle dostrzega ciebie wielki sponsor, masz pieniądze, życie i wszystko się układa, tematem marketingu, zatrudniasz kogoś od marketingu i wyobrażasz sobie takie historie z happy endem, zostałeś doceniony i to się wszystko układa, tak? A tak naprawdę się okazuje, że twoje pasje nie dość, że są drogie, to jeszcze wymagają od ciebie olbrzymiej ilości organizacji, plus dodatkowo jeszcze pracy, żeby pozyskać sponsorów początkowo, żeby chociaż nie dopłacać dużych pieniędzy, a z czasem, żeby móc już te pasje realizować i dalej jestem na etapie takim, żeby zacząć z tego realnie zarabiać, a nie tylko traktować tego hobby, choć tutaj już tak nieskromnie mogę powiedzieć, że to, co robię, już się samofinansuje, co już jest w przypadku sportów niszowych całkiem niezłym sukcesem. Wiesz, to tak troszeczkę na porównanie, kiedy parę lat temu wpadliśmy na pomysł, żebym pierwszy raz, razem z żoną, żebym pierwszy raz próbował właśnie pobić rekord Sary Thomas 170 km na jeziorach, zdecydowanie takie ze wszystkich sportów długodystansowych z pływaniem najbardziej prestiżowy rekord świata, jaki w ogóle istnieje. Mhm. No to na Mazurach zorganizować taką akcję, no to jest kilkadziesiąt tysięcy, jak już nie pod 100 tysięcy złotych, tak? No bo to już pełne zabezpieczenie, kilkadziesiąt osób załogi, zgody. No po prostu to jest gruba akcja, nie? I wiesz,
ponad dwa dni, nie?
No to liczyliśmy 70 godzin wtedy w połowie, niestety z powodu hipotermii z wody musiałem wyjść, ale chodzi o to, że no i my wtedy zamknęliśmy ten projekt chyba na minus 30-40 tysiącach, będąc osobami w wieku 20 paru lat zaraz po studiach, tak? No i wiesz, i w normalnej klasycznej rodzinie to byłaby katastrofa, tak? No bo co? Masz samochód, masz połowę wkładu na mieszkanie, tak? I wiesz, no i tymi kategoriami najczęściej myślą ludzie, tak? A my mówimy, no fajna przygoda, zarąbicie, no to co robimy za rok? No robimy większą akcję, to jest nasz cel życia i fajnie jest to, że my wspólnie ten tryb zaakceptowaliśmy, tak? Wiesz, ja z wykształcenia jestem jednak po informatyce na drugim stopniu studiów. Ja spokojnie mogłem przez tyle lat pracować gdzieś jako programista w jakiejś firmie we Wrocławiu i zarabiać niezłe pieniądze, tak? Miałem taki jeszcze 2-3 lata temu, tak dla zabawy, jak miałem nerwa, no to sobie liczyłem, o ile przez 7-8 lat pracy jako programista mogłem zarobić kasy, ile i w porównaniu do tego, co zarabiałem przez pierwsze lata zajmowania się pływaniem. No i jak te kwoty zaczynały przebijać bańkę, no to człowiek już zaczynał być na siebie zły, że może jednak, tak? A z drugiej strony...
To zależy też, na jakim rynku byś pracował, bo jeśli pracowałbyś na odpowiednim rynku, to jeszcze więcej mógłbyś zarobić. Bo niekoniecznie trzeba pracować w Polsce i zarabiać na polskich stawkach.
Tak, więc to wiesz, to wszystko zależy i gdzieś to sobie przeliczasz, no ale z drugiej strony taką znaleźliśmy dla siebie drogę.
I pewnie byś zwariował, gdybyś był programistą tak swoją drogą.
Tak, dlatego też zacząłem dalej pływać, bo żeby wytrzymać 8 godzin w pracy, ja musiałem pójść rano 2 godziny na trening, żeby na tyle się otumanić, zmęczyć, zajechać, żeby potem 8 godzin w pracy wysiedzieć, tak? Ja nie miałem nigdy problemów z pracą, tak? Ja miałem tak, że jak się na jakąś akcję, projekt nakręcałem, no to po prostu go realizowałem. Mhm. Jeżeli coś mi nie pasowało i czułem, że praca jest bez sensu, tak jak to się działo przede wszystkim na studiach, ale również później w pracy, no to ja po prostu nie potrafiłem pracować. Ja nigdy nie potrafiłem zrozumieć, masz wykonywać to, to i to, tylko dlatego, że ktoś tego od ciebie wymaga, koniec tematu, ty masz nie myśleć, ty masz robić swoje i bądź cicho, nie? To jest coś, co spowodowało, że uciekłem z normalnej, codziennej pracy. Później całkowicie przeszedłem ze swoją pracą na swoje, otworzyłem swój własny klub pływacko-tetlonowy we Wrocławiu, bo wiele działań innych osób po prostu mi nie pasowały, jeżeli uważałem, że to, co robią, jest sprzeczne z tym, co nam służy, nam działa. No, nie jestem osobą, która łatwo się podporządkowuje po prostu zaleceniom i masz słuchać. To ma swoje plusy, to ma swoje olbrzymie minusy, bo...
Ciężko jest pracować z ludźmi.
Czy jest ciężko? Zależy. Zależy z jakimi ludźmi. Jeżeli widzisz, że ludzie są zaangażowani, to super ci się z nimi pracuje. Ciężko jest ci pracować z ludźmi, którzy widzisz, że mają tą pracę w głębokim poważaniu, tak? No, długi, ostry język, no, ma swoje wady, ma swoje zalety, tak? Czasami wychodziły mi w życiu rzeczy, których nikt nie podejrzewał, że w ogóle są możliwe, żeby wyszły, no bo nagle, wiesz, masz gościa z ulicy, który mówi, o, chcę zrobić 170 kilometrów, bezczelnie, tak? Najdłuższe pojęcie, jakie wcześniej miałem, to 24 godziny na basenie i nagle jest taki wielki projekt, tak? Jedziesz na Mazury, jedziesz do władz Giżycka, mówisz, słuchajcie, ja taki projekt chcę zrobić. No to dowiadujesz się, super, no dobra, próbujemy, ale musisz dostać takie zgody, no proszę bardzo, możesz to zrobić, ale przez 72 godziny musisz zorganizować asystę policji na cały czas. No to mówisz sobie, o Boże, człowieku, tak? No czy takie rzeczy w naszym kraju można zorganizować? Okazuje się, że można, tak? Przez cały czas na Mazurach musiała przy nas płynąć policja, no ale wiesz, nagle wchodzisz takie grube tematy, wchodzisz troszeczkę w politykę, wchodzisz w tego typu akcje i gdyby nie było we mnie takiej odrobiny bezczelności, jeżeli chodzi o marzenia i próbę ich realizowania, to nie dotarłbym gdzie to idzie, gdzie dotarłem, no bo to wszystkich tych większych wyzwaniach byłaby bariera nawet nie czysto sportowa, ale taka, że no dobrze, możesz to teoretycznie mógłbyś to zrobić, ale moim zdaniem tego nie zrobisz, bo jest to niewykonalne z uwagi na zgody, pozwolenia i inne ustalenia.
Zastanawiam się, czy bezczelność to jest dobre słowo. Ja bym to chyba bardziej nazwał wiarą w siebie i w swoje możliwości. Bezczelne to ewentualnie może być z perspektywy innych ludzi, którzy uważają, że za dużo sobie wyobrażasz, ale z twojej perspektywy...
Wiesz co, to chyba słowo bezczelne akurat jest związane z takim pewnym rodzajem dystansu do siebie, bo ja już tyle razy w swoim życiu miałem za długi język, że człowiek się tego z czasem nauczył. Kiedyś miałem takie wywiad w polskim radiu, na szczęście już chyba nie pamiętam, czy to była trójka, czwórka, dobrze, bo przynajmniej będzie trudniej go znaleźć. No i była tam taka historia, już wiadomo, że to teraz, wiesz, to chodziło o mój punkt widzenia i taka jest historia, w której nagle kobieta, z którą rozmawiałem, zaczyna mówić że o wielkiej tragedii, bo była tragedia, że człowiek wpadł do wody i była tragedia, bo ten człowiek miał dzieci i tragedia, bo miał kredyt na dom i tragedia, że załamał się pod nim lód, tak? Ja nie kwestionuję, wiesz, i nagle ona mnie pyta, co ty byś zrobił, jakby pod tobą zapadł się lód, gdybyś wpadł do wody, tak? Ja mówię,
popłynąłbyś
pod wyszedłbym, tak? No i wiesz, no i to nie są odpowiedzi oczekiwane, to są odpowiedzi prawdziwe, nie?
A co miałeś odpowiedzieć, bo ja nie rozumiem.
Miałem odpowiedzieć, że no to byłoby straszne, nie wiadomo, niebezpieczne, no bo tutaj widzisz, że to chodzi, często w tego typu rozmowach nie chodzi o to, że coś się komuś wydarzyło, tak? Tak naprawdę z drugiej strony tą historię można byłoby przedstawić w ten sposób, że ktoś przez brak swojej świadomości wszedł na lód, który się pod nim zapadł, no bo nie powinien na ten lód wchodzić, tak? Bo był zbyt cienki. W tą stronę można by tą historię przedstawić, tak? Ale w sytuacji, w której ma rodzinę, ma dzieci, no to w tym momencie jest to nie jego wina, tak? Tylko jest to wypadek, któremu on nie jest winny, bo przecież był ojcem, więc ojciec nie może być winny. To jest troszeczkę takie stereotypowanie wielu historii.
Bzdurne moim zdaniem bardzo.
Tak, ale w kontakcie na przykład z mediami często jest to niezbędne właśnie, żeby troszeczkę na ten temat więcej porozmawiać i trzeba nauczyć się z czasem przed tego typu historiami bronić, że w wypowiedziach, żeby ktoś ciebie nie wprowadził w takie pole minowe, bo jako młody człowiek właśnie odpowiadasz w uczciwą prawdę, wyszedłbyś. I nagle wychodzisz na człowieka, który nie rozumie ludzkiej tragedii, tak?
Musisz nie chodzić do radia i telewizji. To tam właśnie czasami trzeba mówić jakieś dziwne rzeczy. Jak mi to powiedziałeś, no to mówię, no a co miałeś odpowiedzieć? No przecież tak...
Tak, ale z drugiej strony też... To też jest pewna grupa odbiorców, troszeczkę innych. Każde media i tradycyjne, i nowoczesne mają swój klimat, mają swoje zasady. No ale też trzeba się nauczyć powiedzieć w pewnym momencie stop, nie? I jeżeli coś tobie nie pasuje, to o tym nie rozmawiasz albo się wybronić, tak? No ale to wymaga albo takiej odrobiny talentu, albo takiego spokoju, albo po prostu w moim przypadku chyba bardziej doświadczenia na zasadzie takiej, że okej, to ty tam jesteś ważny, to ty tam mówisz to, co chcesz mówić, a nie przychodzisz do telewizji, coś, po prostu poznajesz tych ludzi, Tak, zwłaszcza, wiesz, wiele doświadczeń mam z takimi osobami skrajnie pozytywnych, trochę doświadczeń mam takich negatywnych, ale sumarycznie no to po prostu trzeba się tego trochę nauczyć. Okazuje się, że to wszyscy są normalni ludzie, z którymi można fajnie porozmawiać, no ale...
No normalni ludzie, ale jakieś zakrzywianie rzeczywistości i mówienie, że to nie była wina tego ojca, że władował się na lód i wpadł do wody, no to też trochę jest nie w porządku moim zdaniem wobec innych ludzi, no bo teraz zamiast powiedzieć, żeby ktoś był bardziej uważny i nie ładował się w sytuacje, które są skrajnie niebezpieczne, no to ty masz powiedzieć, że jest ci przykro, no to tak chyba nie powinno działać.
No ja wychodzę z podobnych założeń, tak? Też robię w wodzie różne dziwne, szalone rzeczy, no ale jeżeli ja coś robię, no to robię to przy pełnym zabezpieczeniu, pełnej asekuracji, tak? Ja wiem, że jeżeli zostanę w wody wyciągnięty, natychmiast przy mnie jest lekarz, od razu jest załatwiona możliwość przyjazdu karetki lub przylot śmigłowca, więc to są takie sporty, gdzie ja zagrażam ewentualnie trochę tylko sobie, ale tak staram się to ryzyko w maksymalnie możliwy sposób minimalizować, tak? A zarazem też, no kurczę, to daje mi przyjemność, daje mi radość. Jest to coś, co z punktu widzenia innych ludzi często inspiruje. Często towarzyszą temu różnego rodzaju akcje charytatywne, czyli jednak rzeczy, które są społecznie bardzo chciane, pożądane i fajnie, że możesz być częścią tego typu akcji. Tak? Więc jednak mam wrażenie, że takie osoby trochę freakowe, związane ze sportami ekstremalnymi, mogą wnosić bardzo dużo dobrych i pozytywnych emocji i rzeczy do naszego społeczeństwa, a nie być traktowane jako przykład do tego, że o tak nie rób, bo to niebezpieczne.
Jak gdybym był tobą, mówiłbym trochę więcej o tym, jak szybko się u ciebie dzieją te zmiany, bo to, że miałeś pierwsze 24 godziny przepłynięte i że od razu chciałeś spróbować 170, to dla mnie to jest fajna rzecz, bo to daje takie... mi personalnie, poczucie, że dobra, że tak właściwie mogę się rzucać na dużo większe rzeczy i że czasami może się udać i że to wcale nie musi znaczyć, że człowiekowi się nie uda coś tylko dlatego, bo to się wydaje bardzo trudne. I jeśli ty się podjąłeś tego i próbowałeś, no to jest fajna historia według mnie.
Wiesz co, tak, to jest fajna historia i to zależy, czego w tym wszystkim ty oczekujesz, tak? Mhm. Ja za każdym razem, kiedy wychodziłem z wody, to pierwsze, co moje hasło było, no w sumie fajnie, że przepłynęliśmy 48 godzin, ale to nie ma wcale aż takiego znaczenia, no bo nam zależało na 170 kilometrach i to jest inny projekt, inne wyzwanie i te 48 godzin to był trening, tak? A tutaj nagle, wiesz, wow, wtedy zaangażowanie, no super akcja, płynął z piątku na niedzielę, czy to w ogóle jest możliwe, no ciekawe doświadczenie, no i to wiesz, to ja byłem osobą, która zawsze, okej, jeżeli wchodzimy na grupę w jakiś temat, no to fajnie byłoby w jakiejś małej, niszowej branży jednak być specjalistą na swój sposób najlepszym na świecie. Długo walczyłem o to, żeby znaleźć sobie takie miejsce w pływaniu długodystansowym, co jest niesamowicie trudne. No ale też czasem pojawiło się pływanie zimowe, w którym zobaczyłem, że moje predyspozycje są dużo, dużo jeszcze bardziej, w sensie mam dużo lepsze predyspozycje do tego typu freakowych troszeczkę wyzwań związanych z zimną wodą i na przykład tutaj znalazłem dla siebie pole do rozwoju, które nas fascynuje, które nas rozwija i troszeczkę w tą stronę będę podążał.
I też mówiłeś, że to ci trochę lepiej wychodzi, jeśli chodzi o kwestie sprzedażowe i sponsorskie, tak?
Tak, to jest w przypadku pływania długodystansowego ciężko jest przekazać zwykłemu człowiekowi to, dlaczego ten sport jest fajny. Bo czy powiemy człowiekowi, że płynął 10 km, 100 km czy 200 km, to są równie abstrakcyjne wielkości i nikt ci nie wytłumaczysz człowiekowi tego, co on zrobił. Ja to właśnie na przykładzie 48 godzin, tak jak już powiedziałem, tak? No okej, płynął 48 godzin, no to w sumie mówisz, no ja pracowałem, coś tam nie spałem, coś tam, nie? Płynął z piątku na niedzielę, no ale gruba impreza, 2 dni pić, imprezować, to już ludzie sobie to wyobrażają, tak?
Powiedzieć dokładnie to samo, tylko troszeczkę innymi słowami.
Tak, a jak zaczynasz mówić, no bo w sumie ja przez ten czas płynięcia schudłem około 7-8 kilogramów i to były moje pierwsze słowa, jak wyszedłem z wody, mówię, o kurczę, nie? Ale człowiek schudł, tak? No to wiadomo, to trochę wody, trochę tłuszczu, trochę spalonych mięśni, no ale...
7-8 kilogramów?
Tutaj 7-8 kilogramów masy ciała mi spadło, no ale wow. To pamiętajmy, to potem pikuje z powrotem do góry, tak? Nie okłamujmy się, wiesz, no ale jak rozmawiamy sobie takiego, no bo w sumie przez 48 godzin wypiłeś 30 kilka litrów płynów. No to mówię, tak kiedyś na prezentacji w szkole, okej, okay, macie tutaj 6 baniaków 5-litrowych, jak mi w 2 dni to wypijecie, no to możemy się założyć, tak? I wiesz, i nagle ludzie sobie wyobrażają rzeczy w te rzeczy. Ja na przykład w ogóle pływając nie jem pokarmów stałych, bo uważam, że akurat pęcznienie żołądka i uczucie zgagi, refleksu jest tym, co jest najważniejsze wpływając, żeby to nie wpływało na twój oddech, na to, jak możesz oddychać, więc ja całe 48 godzin jechałem wyłącznie na żelach, może zjadłem, wypiłem parę Red Bulli, trochę coli, trochę izotoników, ale wszystko to były żele, tak? No i ja wtedy zżarłem 120-130 żeli energetycznych, no i nagle ludzie takie, Boże, jak to można taką ilość rzeczy z żeli zjeść, no bo ja na bieganiu jem żeli 5 i już mój żołądek tego nie wytrzymuje.
Czyli takimi prostymi przykładami jesteś w stanie pokazać, na ile to jest trudne i to do ludzi przemawia.
Troszeczkę tak, choć jest to trudne, dużo łatwiej jest na przykład to uzmysłowić słowem Mazury, tak? Przepłynął Mazury, tak? No bo jednak ruszałem z północy, skończyłem na Śniardwy, śmiało mogę powiedzieć, że w jedną stronę Mazury przepłynąłem całe, tak? To do ludzi dociera, no bo ja tam byłem na jachtach, no i w sumie jak płynąłem tą żaglówką, no to płynąłem tam 2-3 dni, no to wiem, ile to było przestrzeni po drodze, tak? To samo z innymi próbami na świecie. Jak ktoś płynął, nie wiem, pod 200 kilometrów na morzu, bo takie płynięcia tam z prądem, czy bez prądem, czy są prawdziwe, czy nie, bo tam dużo jest różnych historii. No ale dobra, to są. No ale jak była kobieta, która przepłynęła z Kuby do Stanów Zjednoczonych, no to przecież to był największy show pływacki świata, tak? To, że obecnie wiemy, że ta próba była całkowicie nieprawdziwa, że tam po prostu w trakcie płynięcia poszedł fake.
Co to znaczy poszedł fake?
Prawdopodobnie weszła na łódź, przez jakiś czas spała na łodzi. No ale to troszeczkę jest tak, że w każdym sporcie, w którym się znajdują się duże pieniądze, są osoby, które są w stanie zafałszować, no po prostu okłamać.
Przypudrować trochę.
No nawet nie, no po prostu to jest zero-jedynkowe kłamstwo, tak? Okłamać środowisko, wyjść na łódź po drodze, złapać się czegoś, no bo przecież widzi to tylko i wyłącznie twoja załoga, nikt inny tego nie widzi. Wiesz, no i teraz tak, no masz niby obserwatorów zewnętrznych, niby masz mieć jakieś kamery, tak, jest trak satelitarny, no ale jak w środku nocy, kiedyś z łodzi nawet płynący ileś tam metrów dalej ciebie nie widać, kto ci nie udowodni tego, że nie trzymałeś kajaka i kajakarz wiosłował przez godzinę, tak, i to wiesz, czy nawet tutaj możemy mówić w przypadku pływania długodystansowego o stosowaniu dopingu. No tutaj nie masz kontroli antydopingowej w trakcie po, no jest to sport niszowy, gdzie no już widzę, jak nagle na środku jakiejś małej wyspy na oceanie przyjedzie wada sprawdzić ciebie, czy byłeś na dopingu, tak? A z drugiej strony, no ja sobie osobiście nie wyobrażam nie stosować dopingu. Powód jest prosty, bo kiedyś rozmawiałem na temat z żoną, tak? Nie możesz sobie na to pozwolić, bo gdybyś dopłynął, to pierwsze twoje słowa były, dobra, ale to się nie liczy, bo musimy to zrobić na czysto. Nie? I to jest to, gdzie szukasz pola dla samorealizacji. Jeżeli w to wchodzą duże pieniądze, tak jak w przypadku tam z tej wyprawy Kuba, Stany Zjednoczone, tam wchodziły grube miliony dolarów i to naprawdę chyba parę milionów, z tego co kojarzę, no to im większe pieniądze, tym więcej pokusy do tego, żeby zrobić jakiś przekręt. A z drugiej
trochę
strony...
Show, trochę mniej a takiej z drugiej strony,
no, w moim wypadku... To show nie jest tym najważniejszym argumentem do tego, żeby zrobić dane wydarzenie. Ja szukam w wodzie takiego wyzwania, takiej radości, która sprawia mi przyjemność. Jak wiesz, szukam tak, im więcej rzeczy zrobiłem, tym ciężej jest znaleźć kolejne wyzwanie i ono musi być troszeczkę większe, ale z drugiej strony takie troszeczkę... Mówiąc bardziej przyziemnie, no ostatnio właśnie pojechaliśmy sobie popływać na kopalnię, patrzymy, mamy doszczętnie zamarznięte jezioro. No i stoją szczęśliwa grupa kilkunastu osób ode mnie z klubu, no i mówią, ojejku, dzisiaj nie popływamy. Nie? Ja mówię, jak to nie popływamy? Czy to rozrąbiemy? Mówią, nie, no nie da się tego rozrąbać. No i przez jakieś pół godziny rozrąbywałem, po prostu wszedłem do wody, rąbałem ten lód wszystkim, co mogę, skakałem na niego, żeby pode mną się zapadał i tak dalej.
Spadałeś z tym lodem do wody?
No tak, no i kawałek lodu odgarniasz na bok, rozrąbujemy.
Masz filmik z tego?
Jest z tego rolka na Instagramie, która bardzo dużo pozytywnych emocji przynosiła, tak? No i na końcu zrobiliśmy taką przestrzeń kilkunastu metrów, na której na gumie można było pływać. No i najważniejsze, no wow, udało się, nie? No i tak po raz kolejny cały poharatany, pocięty, wracam do domu. Miałem do zimnej wody nie wchodzić na długo, no bo to jeszcze zaraz byłem po lodowej mili, miałem odpocząć, no ale ja byłem na tyle szczęśliwy, mówię, no to było takie coś, co mnie nakręciło, no wow, nie? I niech ktoś mi powie, że ja nie mogę tego zrobić, tak? No może to jest takie trochę podpuszczanie się, tak? Ale to jest bardziej tak, że ja sam siebie wewnętrznie podpuszczam i kiedy na jakąś rzecz się nakręcam tak, że po prostu jestem na to nakręcony w pełni, no to ciężko jest mnie powstrzymać przed realizacją danej rzeczy.
Czy ty możesz mi powiedzieć trochę, jeszcze wracając do tej lodowej mili, jakie były zagrożenia zdrowotne? Czyli co ci ewentualnie mogło stać i na co musieliście zwracać uwagę, żebyś nie przeciągnął?
Ciężko jest to określić. Prawdopodobnie oczekiwalibyśmy czegoś związanego z naszym sercem. Czego dokładnie ciężko jest powiedzieć, czy boimy się tak naprawdę jakiejś formy zawału tego typu akcji. No ale to w takim wypadku, co ci się zdarzyło, nie ma większego znaczenia. Zostajesz wyciągany na brzeg, zostaje ewentualnie podłączony defibrylator, ewentualnie lekarz, no ma wszystko, tak? Od jakichś zastrzyków z adrenaliną i tak dalej. No i jest szybka akcja, dzwonimy po śmigłowiec. No i cała zabawa zawsze polega na tym samym, żeby w możliwie krótkim czasie, żeby w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut dostarczyć ciebie do szpitala, w którym wiedzą, że ty robisz taką akcję i żeby wszyscy byli w szpitalu gotowi, żeby natychmiast tobie pomóc, tak?
Czyli oni wiedzieli w szpitalu, że coś takiego próbujesz?
Tak.
Mhm. Okej. Okay. A czy martwiliście się w jakikolwiek sposób o twój mózg? Czy coś się może stać z mózgiem od takiej niskiej temperatury, od takiego wychłodzenia? Jakoś trwale uszkodzić go?
Nie. Bazujemy tutaj na doświadczeniach związanych z alpinizmem, no bo himalajzmem, bo tam są regularne historie, że ktoś wszedł na Everest i potem nie pamięta niczego, co się działo od wejścia z bazy poniżej i nawet i gdyby nie zdjęcie z Everestu, to nawet by nie uwierzył, że tam był. Więc to są zjawiska w tamtym sporcie powszechnie znane.
Nie wiedziałem nawet, że oni wchodzą w takim stanie.
Zdarza im się, że tego nie pamiętają, zwłaszcza co niektóre osoby, no ale oni to na takim autopilocie zwolnieni, tak, no wiesz, jak popatrzysz sobie z dolnej bazy na Everest, no to masz tam raptem chyba kilkaset metrów do góry, do wejścia, czy nie chcę skłamać, tam koło 1000 metrów, no to tam w normalnych polskich górach, no to ci się wydaje, no to dwie godzinki w jedną stronę, dwie godzinki w drugą stronę i jest po temacie, o czym my w ogóle mówimy, tak, a to jesteśmy tą tak zwaną strefą śmierci, gdzie już człowiek normalny, będąc za długo, już nie jest w stanie przeżyć, tak, i my w zimnej wodzie też troszeczkę wchodzimy w taką strefę śmierci. To nie jest strefa, w której ty umierasz, to jest strefa, w której na pewno ty nie mógłbyś przebywać bardzo długo, no bo to by się to skończyło.
I igrasz po prostu z tym czasem, ile będziesz w stanie tam wytrzymać.
Czy igrasz? No, przeciągasz tą granicę za każdym razem troszeczkę dalej, ale za każdym razem wyciągasz z tego wnioski, rozmawiasz z lekarzami, czy przekroczenie tego troszeczkę dalej jest bezpieczne.
I twoi lekarze mówią, że przekraczanie dalej jeszcze jest spoko?
No wiadomo, że przy tym się uśmiechają i nikt ci nie podpisze karteczki, że to, co robisz, jest bezpieczne i na pewno nic ci się nie stanie, tak? Ale takiej samej karteczki nikt ci nie podpisze, kiedy jedziesz na wakacje do Włoch i mówisz sobie, okej, na raz jedziemy samochodem 12 godzin, tak? Zapytasz się lekarza, lekarz ci powie nie, idź spać po drodze, co dwie godziny rób przerwę, coś co 4 godziny czy 8 i tak dalej. No tak jak w przypadku kierowców zawodowych. A sami dobrze wiemy, jako zwykli ludzie, jednorządzący osobówkami, że my takich norm ogólnie przyjętych przez lekarzy nie przestrzegamy. A właśnie ja mam wrażenie,
że zwłaszcza nawet sportowcy.
No tak, a z drugiej strony ja mam wrażenie, że akurat ja osobiście tych dobrze się słucham tych lekarzy, tak? Znam osoby, które podobne akcje robiły, po prostu bierzemy kajak, zamawiamy karetkę za 300 zł, żeby była i podjechała z ratownikiem, który w ogóle nie wie, co mu się dzieje i płyniemy, bo można, tak? A no, ja jednak staram się zrobić to z głową, no bo nie ukrywam, że chciałbym takich akcji porobić w życiu jeszcze wiele, pobawić się tym życiem, na koniec, na starość usiąść i powiedzieć sobie, ale to życie było zabawne i super je wspominać, a nie przedwcześnie je kończyć, także ja bym tutaj nie dramatyzował, nie szukał takich skrajnych emocji związanych z moim zdrowiem, bezpieczeństwem. Bardziej to jest takie szukanie, jak to robić, żeby przez jak najdłuższy okres czasu, przez ileś tam lat 10, 20, 30, móc się bawić tym dalej, a nie za chwilę zrobić coś głupiego, złamać głowę, nabawić jakiegoś udaru i przygoda ze sportem się kończy i wracamy, w moim przypadku co? No wracamy, prowadzę zajęcia na basenie jako trener, albo wracamy za biurko, klepiemy kot i wtedy przynajmniej mógłbym powiedzieć, no okej, no była niezła zabawa, była dobra przygoda.
Spróbowałem. próbowałem. Czy ty możesz powiedzieć coś więcej o twoich najbliższych planach? Bo już przed podcastem mi wspominałeś o nowym projekcie. Wiem, że nie możesz powiedzieć wszystkiego, ale czy możesz, jak to się nazywa, uchylić rąbka tajemnicy? Tak się mówi?
Dyplomatycznie odpowiem, zafascynowała mnie kwestia pływania na wysokości. Nie sądziłem, że wysokość ma tak duży wpływ na tempo pływania, na wydolność organizmu. Na pewno będę chciał płynąć dużo wyżej niż 3000 metrów. O ile wyżej, no to jeszcze zobaczymy, bo marzenia są marzeniami, no ale najpierw trzeba przeanalizować, czy jest to w ogóle wykonalne, jest to bezpieczne. A tutaj dochodzimy do granic takiego, nie wiem, jakoś wpisywałem wszystkie możliwe frazy związane z himalaizmem. Jakoś nigdzie nie widziałem artykułu, żeby ktoś na 7000 metrów rozstawił butle, w sensie baniak z wodą, z lodem i testował, ile można morsować na 7000 metrów. Tak? Mhm. No, tej wiedzy na świecie nie ma. No i to jest takie fascynujące, fajne, że możemy na początku pomyśleć, do jakiej wysokości można płynąć. Czy to będzie 4000 metrów, czy to będzie więcej. Zobaczymy w zimnej wodzie, ale chciałbym sprawdzić, gdzie jest ta granica, bo tutaj już nie to, że ja przekraczam granicę, którą ktoś wyznaczał, tylko ja szukam wiedzy w nowym dziale tego sportu związanego z zimną wodą, którego po prostu jeszcze nie ma.
Mhm. Czy... szukasz granicy, czyli jeśli dotrzesz do tej granicy, to cię będzie musiała zabrać helikopter, będzie cię musiał.
Nie, to jeżeli dotrzemy do granicy, w której uznajemy, że jest to niebezpieczne, to nie startujemy.
W ogóle
tak?
Nie próbujesz.
Spróbujemy najpierw zrobić trochę niżej, przeanalizować wyniki próby, która odbyła się trochę niżej i zastanowić się, czy rzeczywiste, słuszne było myślenie, że wyżej tego zrobić nie można albo się nie da, tak? Zawsze można płynąć trochę mniej niż lodową milę, zawsze można popróbować czegoś innego. Wchodzimy do tematu wysokości, no to już się pojawia problem. Znajdź na świecie wysokie jezioro, które nie jest zamarznięte. No, przeszkód jest dużo, logistycznych, organizacyjnych.
Finansowych pewnie też, nie?
Finansowych też, no bo to już jak wychodzimy z zabawy poza Europę, a lodowiec Hintertux, dokładnie ten podziemne jezioro, jest najwyżej położonym jeziorem Europy, o 100 metrów wyższy prawie niż oficjalnie najwyższe jezioro Europy, więc w Europie już wyżej, gdzie dokonywać wyzwań, przekraczać granice już nie ma, no to jakikolwiek wyjazd z załogą, ekipą, całym sztabem dalej poza Europę, no to już się zarobi no, gruba zabawa.
Możesz powiedzieć trochę więcej o tym, jak rozwiązujesz to finansowo? Powiedziałeś, że zaczyna to wychodzić na zero, czyli znalazłeś sponsorów, którzy chcą uczestniczyć w tych akcjach, czy jak masz, jeśli oczywiście możesz powiedzieć, jaki model biznesowy starasz się pod to podpiąć?
Tak, ja do tego podchodzę z dwóch stron. Z jednej strony sam jestem trenerem pływania, który prowadzi swój własny klub pływacko-triatlonowy we Wrocławiu i też moja własna reklama jest dla mnie sposobem na pozyskiwanie nowych klientów. To są ludzie, którzy są w wielu takich pozytywnie zakręconych frików, którzy no to tak swój ciągnie do swojego, tak?
Tak bym się domyślał.
Śmiało mogę powiedzieć, że mamy zdecydowanie największą grupę, w ogóle chyba jedyną w Polsce triatlonistów, którzy również pływają w zimnej wodzie, bo najczęściej to jest grupa, która latem, jak jest 16 stopni woda, płaczą, że nie wejdą do takiej zimnej wody i rezygnują ze startów zawodów, a u nas to druga osoba w zimnej wodzie próbowała, nawet część wraca do tej wody regularnie. Mhm. Czyli to jest team własny, troszeczkę taki rozwój w tą stronę, to jest taka jedna gałąź, no a druga taka, no to pozyskiwanie już od sponsorów, środków finansowych, na projekty, tak? No, początkowo chyba jak u każdego sportowca to się zaczyna od wszelkiego rodzaju umów barterowych za sprzętem, ktoś ci pomoże, zorganizuje to, ktoś tamto. Z czasem zaczyna się to przechodzić na poważniejsze pieniądze, tylko tutaj już dochodzisz do takiej granicy, że musisz bardzo dużo wiedzy dokształcić się dookoła, jak pozyskiwać środki, żeby znaleźć pieniądze na sporty niszowe, tak? To nie jest sport olimpijski, w którym to jest proste hasło, jesteś olimpijczykiem, potencjałem na blachę, no to w tym momencie już masz z automatu przynajmniej taką na pierwszy rzut oka prostą ścieżkę, drogę do pozyskiwania funduszy sportowych. Też w sportach niszowych, nie wiem, nigdy państwo nie dołoży tobie pieniędzy do tego, co robisz, pomimo tego, że często reklamujesz nasz kraj, robiąc takie wydarzenia za granicą dużo bardziej niż wielu innych sportowców w sportach kwalifikowanych.
I jaka to jest korzyść dla sponsorów? To, że będziesz robił materiały z tego eventu, że będzie duży rozgłos i oni gdzieś tam będą podczepieni pod ten event?
Ja bym to podzielił na kilka aspektów. Mhm. Tak, jeden ten, o którym mówisz, to jest jedna sprawa, czyli to, że budujemy przy okazji takich wydarzeń duże zasięgi. Tutaj to też jest argument dla sponsorów. Chyba dużo ważniejszym argumentem jest kwestia wizerunku, bo jednak robimy coś fajnego, robimy coś często bijąc rekordy świata, jednak z pełną pamięcią o jakimś patriotyzmie, o tych naszych symbolach narodowych, pokonywanie barier, jaką my, Polak, pokonał, Polak przepłynął w Austrii najwyższe jezioro Europy, no to to budzi w nas takie poczucie patriotyzmu, bardzo
dumy.
Dumy, to się bardzo fajnie wiąże z budową wizerunku, współtowarzyszące akcje charytatywne, często zaznaczenie aspektu związanego z ekologią. No to są takie rzeczy, które firmy bardzo chętnie, niektóre partnersko do tego tematu podchodzą. Mamy też tutaj taki aspekt związany czysto już troszeczkę tak bardziej ambicjonalnie z potencjalnymi sportowcami, gdzie nawet często osoby na wyższych stanowiskach no same ambicjonalnie mówią: wow, to co robi ten gościu jest naprawdę fajne, to mi się podoba, robi to, choć robi rzeczy szalone, no to jednak nad wszystkim czuwa lekarz, robi to w miarę bezpiecznie i
nie robisz tego bezmyślnie.
I wbrew temu, że się wydaje to, że jest to skrajnie niebezpieczne, no to jednak to ryzyko jest naprawdę małe, żeby coś się wydarzyło. Podoba mi się to, co robi, podoba mi się jego styl bycia, jestem na swój sposób się z nim utożsamiam, no to też powoduje, że troszeczkę to ci pomaga w nawiązywaniu kontaktów, tak? No ale to...
Sam pozyskujesz tych sponsorów? Sam się z nimi spotykasz?
Tak. Podchodzę do tego samodzielnie. Troszeczkę mam osób znajomych, które mi w tym pomagają. Trochę takich tematów organizuję z żoną, no ale to jest... taki temat wśród sportowców, którzy się borykają z tym, że okej, jakbyś miał bańkę na to, żeby zrobić taki projekt na początku, no to zatrudniasz człowieka, który zajmuje się jest twoim menadżerem, zatrudniasz gościa od social mediów, zatrudniasz osobę tam i tak naprawdę tylko i wyłącznie powinieneś znaleźć dobre osoby i pilnować je, żeby zrobiły to, co mogą zrobić, tak? A jeżeli... No przynajmniej taka jest wiesz, idea na pierwszy rzut oka, to tak i tak we wszystko byś...
Tak
się,
powinno to działać.
Tak i tak byś się w to wpychał, no bo chcesz to zrobić po swojemu, chcesz zachować swój styl, ale to najczęściej wygląda z drugiej strony. Że sportowiec coś robi, na początku ma taką nadzieję, że ktoś go dostrzeże. Takie historie się w sporcie zdarzają, że ktoś na po prostu mający kasę czysto po prostu tak osobiście mówi: wow, ten gość mi spasował... pomogę mu, zrobimy razem cel, albo widzi w tym biznes, że jak go reklamujemy, to też przy okazji zrobię z tego po prostu u siebie biznes, tak? No ale no, większość chyba sportowców ma historię w drugą stronę, że robią duże rzeczy i nie do końca rozumieją, dlaczego nie potrafią na to znaleźć takich pieniędzy, ale no, to też wymaga lat pracy i dopiero po paru latach zajmowania się pływaniem długodystansowym i lodowym my zaczynamy umieć przedstawić swoją wartość, a zarazem się też sprzedać, tak? Bo to nie jest tak, że masz młodego sportowca, który ma wyniki, no to łatwo jest z niego włożyć pieniądze i to się zwróci, nie? Tak musisz mieć pewność, że dana osoba potrafi się wysłowić, że potrafi spełnić wymogi danej marki, żeby powiązać się z tą marką,
że jest
nie zrobi czegoś głupiego, odpowiedzialna, że masz pewność, że dany projekt zostanie zrealizowany, a nie po 3 miesiącach organizacji nagle dochodzisz do wniosku: a w sumie to sobie przez głupotę na rowerze złamałem rękę, no bo się nudziłem w zabawie, no i jednak nie ma całej akcji, bo zrobiłem coś głupiego pomiędzy, no i trudno, tak? Więc to wymaga lat budowy, a zarazem, no jak każdy sportowiec, który jednak też się udziela w social mediach i zwykłych mediach, liczę na to, że w przyszłości to będzie moje główne źródło dochodu w życiu, tak? No,
myślisz, że jesteś w stanie to tak przekuć?
Tak, jestem w stanie to w ten sposób przekuć. Głęboko wierzę w to, że jest to już dużo bliżej niż dużo dalej. No ale to za każdym razem, po każdym projekcie wyciągamy wnioski, uczymy się czegoś nowego. Tak właśnie ostatnio posłuchałem sobie swojego akurat w telewizji wystąpienia pierwszego w jakiejś dużej śniadaniówce i mówię do żony, wołam żonę: Aga, chodź zobaczymy, jak my to 4 lata temu, jak byliśmy pierwszy raz w telewizji, jacy my tam byliśmy wystraszeni, jak my tam no, niby fajnie wychodziliśmy, powiedzieliśmy wszystko mądrze, no ale po nas było po prostu widać taki strach w oczach, tak? A teraz jak ostatnie nasze wejście widzieliśmy, no to nagle było, no w sumie fajnie wyszedłeś na luzie, miło pogadałeś, okazuje się, że to są wszystko wszyscy ludzie, tak samo jak mówimy o podcastach, tak? Jakbym, nie wiem, jak pierwszy raz w historii byłem na jakimś podcaście, to chyba było po Koronie Jezior Polski, gdzie 7 Jezior Polski, przepłynąłem tam 127 kilometrów, taka akcja na zasadzie ja, moja żona i ojciec na kajaku i tak całkowicie spontan, zero organizacji, zero niczego, zero funduszy, no to wiesz, no to człowiek idzie pierwszy raz do Warszawy, trochę wystraszony, bo
do
jest
Warszawy.
No do Warszawy, no wiem, no, tak to wygląda z punktu widzenia ludzi mieszkających w innych częściach Polski. Do stolicy, jedziesz do studia, nagle tam jest takie, o mikrofon, tak? A mikrofon to nie taki stojący, tylko taki kubełkowy, ale i tak dalej, nie? Tu jeszcze w słuchawkach słyszysz taki swój własny pogłos. Na początku rozmawiając nie potrafisz się do tego przyzwyczaić, tak? No i wtedy nam się wydawało, że jesteśmy super, wszystko nam fajnie wychodzi, a dopiero po latach się okazuje, że no to też wymaga doświadczenia. Sonia, mnie to fascynuje właśnie, jak widzę na przykład młode wokalistki, które, nie wiem, mają 15-17 lat i czują się na scenie luźno, naturalnie, dobrze i tak dalej. Mówię, wow, ale ja zazdroszczę tym ludziom, że oni mają taki talent. Już nawet nie chodzi o głos, tak? Ale chodzi o taką zdolność wrodzoną obycia się z...
Ale ty masz inną zdolność przecież. Ty się ładujesz na główkę do zimnej wody i masz odpowiedni mindset do tego, żeby się nie wystraszyć i żeby jakby to przełamywać. Więc ty, tak? Ty się spełniasz tutaj, te dziewczyny się spełniają gdzie indziej, w innym aspekcie, nie?
Tak, ale z drugiej strony też ja nie widzę nic złego w tym, że tego typu mnie osoby nie fascynują i na swój sposób podziwiam je za to, że daną zdolność podzielają. Nigdy nie miałem w swoim życiu takich autorytetów na zasadzie takiej, mam zdjęcie piłkarza i po prostu chcę być taki jak on. Nie, najczęściej to było tak, że znajdowałem sobie jakąś osobę, która w danej dziedzinie, danej branży, takim elemencie, takich miękkich, tak mi fascynowała, tak mi imponowała, że chciałem ją naśladować. Ale to tak bardziej tak w sensie tematycznie, a nie wchodzę jako fan na całości w jednego wielkiego idola i wszystko, co on robi, jest słuszne.
Tak, ja sobie nawet zauważyłem, że słucham niektórych ludzi, dlatego, bo interesuje mnie to, w jaki sposób mówią. I słucham, czasami słucham sobie jakichś takich krótkich YouTube'owych wideo i tak sobie myślę, w sumie to mnie w ogóle nie obchodzi, co ten gościu mówi w tym konkretnym filmie, ale interesuje mnie to, jak on mówi, jakie mają skillsy przedstawiania rzeczy, jakich słów używają. To jest dla mnie fascynujące.
Tak, to jest fascynujące, zwłaszcza, że no, ty czy ja nie troszeczkę już mamy swoich lat, tak? I jak widzimy, jak teraz młodsze osoby podchodzą do social mediów, to po prostu ja się czuję czasami jak dinozaur, tak?
Kiedy... Gadasz do telefonu?
Tak, ale wiesz, o co chodzi, no... Dla nas parę lat temu było szokiem to, że zdjęcia na Facebooku i długie opisy nie są tym, co łapie zasięgi, tym, co ludzi chwyta, tak? Potem człowiek się dowiedział, że istnieją filmy i się wrzuca filmiki na Instagramy, YouTube, a potem wielki boom na stories, a teraz TikTok czy YouTube, no miarzy wszystko, tak? I to jest to, że... Dla mnie to jest takie szok, wiesz, jestem świeżo po 30, tak, że w niektórych tematach...
Ja tak samo, 9-2.
9-2, witamy. Najlepszy możliwy rocznik.
Który miesiąc?
Marzec.
Ja jestem z grudnia.
A, to wszystkiego, na wszystkiego najlepszego. To dopiero za chwileczkę to dostrzeżesz, że mówisz sobie, no kurczę, w sumie ta 30 to jesteś młody, ale jednak już... W niektórych aspektach czujesz się dinozaurem.
Tak, dalej mnie to dziwi, także gdzieś coś mam powiedzieć, mówię, mam 30 lat, jak to ja mam 30 lat? Kiedy to się stało? No? Dalej to jest, jeszcze się nie dostosowałem.
Świat nas oszukał.
Tak. Ale ci młodzi ludzie są też wychowani w tych mediach. Oni mają telefony od najmłodszych lat, więc to jest dla nich takie bardziej naturalne. Już wszyscy, wiesz, w podstawówce nagrywają filmiki, gadają do tego telefonu. Ja do tej pory mam problem z nagrywaniem storiesów, jak mam mówić do telefonu. To jest dla mnie tak dziwne, że po prostu nie potrafię tego zrobić. Potrafię, ale to jest super dziwne. Trzeba się do tego dostosować, trzeba się jakoś... Nie wiem, nie, po prostu to jest dla mnie kompletnie...
No to są umiejętności, które albo posiadasz, albo musisz się ich nauczyć, tak? Mhm. No i to jest fajne w tych branżach, w których my żyjemy, że... To są też takie elementy, których ty się uczysz, ty się w nich rozwijasz. One ostatecznie decydują o twoim sukcesie lub o ich braku, przynajmniej najczęściej, tak? No chyba, że wrzucisz przypadkiem głupi filmik na TikToka, który zrobi parę milionów zasięgu, bo to jak wszyscy, jak mówisz o zimnej wodzie, każdy z tyłu głowy ma zdjęcia takiej kobiety, chyba Rosjanki, która w samej bieliźnie wskakuje do wody i się o lód rozbija tyłkiem, tak? I filmik krąży.
Jest,
ona, taki, jest. Ona jest gwiazdą, tak? Ona miarzy cały świat zimowego pływania, morsowania. Ona jest sławna z tego jednego wydarzenia, tak? Ale w normalnych, troszeczkę takich bardziej wartościowych materiałach, no to wszyscy się rozwijamy. No i to moim zdaniem jest super, no bo też, wiesz, no to łapiesz z takimi osobami zawsze flow, bo widzisz, że oni się rozwijają, oni się uczą, a nie obrażają na świat, że ja dalej będę wrzucał zdjęcia na Facebooka.
Tak, dokładnie. Na Facebooka, na którym już prawie nikogo nie ma. Jeszcze chcę cię zapytać o jedną rzecz. Powiedz mi, jeśli ty masz taki zero-jedynkowy mindset i jesteś taki, nazwałbym to all in, to jak to ci się przekłada na inne aspekty życia? Oprócz... Pytam cię o taką produktywność, o czym ci już wspominałem przed podcastem, że to będzie mnie interesowało. Czy masz w takim razie, jak moje kubki zresztą, czy prokrastynujesz, czy raczej... prokrastynujesz, czy jesteś taką osobą, że po prostu wstajesz rano, wiesz, co masz robić i to wszystko robisz?
Nie, ja jestem osobą, w której spontaniczność rządzi życiem i próby poukładania mojego codziennego życia zawsze kończyły się niepowodzeniem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja mam coś z góry na dół sobie zaplanować w godzinach pracy, to ja to zrobię. Mhm. Ale ja w tym wszystkim nie będę miał fanu, nie będę miał radości, a nagle się pojawi wizja, no nie wiem, tak jak to było, nie wiem, z naszą stroną internetową Teamu, tak? Nagle wraca moja żona do domu przerażona, co robisz? Mówię, albo ja wpadłem na pomysł, że jest 18, to ja usiądę jutro do 8 rano, zrobimy stronę internetową, usiądę na te kilkanaście godzin i ja będę na 120% efektywności, nagle robię stronę internetową, tak? Dlaczego tego nie rozłożyć na parę dni, pomyśleć, poplanować? No bo dla mnie radość daje to, że nagle, wow, ja mogę coś wymiernego zrobić, mogę się temu poświęcić. To jest fajna akcja, więc ja tak troszeczkę działam takimi skokami. Fakt, życie nauczyło mnie, że są rzeczy, z których w ten sposób nie możesz odkładać, musisz się z nimi pogodzić.
Jak na przykład trening pewnie, pływania.
Trening w dużej mierze też, ale tutaj też stałych godzin treningów nie trzymam często. To jest tak, że praca, to co robię i trening jest wrzucany pomiędzy, tak, nawet jak pływałem te 20-30 godzin w tygodniu, to wyglądało to w ten sposób, okej, tu mam spotkanie o 8 rano, tu mam o 10, no to wtedy tak tam sobie wrzucę jeden trening pomiędzy, jeden długi trening po i to jakoś tam się kręciło, tak. Nigdy nie byłem nastawiony tak czysto jak w zegarku w sporcie, niestety, no bo to jednak jest najbardziej skuteczne rozwiązanie, że mam stałe godziny, stały sposób funkcjonowania, no ale to też jest związane z tym, w jakim sporcie ja funkcjonuję, tak. Nie jest to sport, w którym setna sekundy na jakimś biegu, na jakichś zawodach jest elementem kluczowym, tak? Jest to sport, który wymaga bardzo dużo samomotywacji, takiej na co dzień, wysiłku własnego na wielu polach, płaszczyznach, żeby w ogóle móc podejść do wyzwania, tak? I tutaj kluczowym jest motywacja i radość z tego, co robisz, ale nie nawet tak bardzo wynika. Ja bym powiedział, że pływanie, sam fakt dobrego pływania to jest może 30-40% całości sukcesu.
Tutaj więcej grasz głową.
Porównywalnie bym dał dla psychiki. Mhm. No a pozostała część, no to jest organizacja, pozyskiwanie funduszy, zebranie własnej załogi, która wie, że za tobą pójdzie w ogień, tak? To wymaga też lata. Są osoby, które myślałem, zabierając na projekty, że wow, on będzie niesamowity, a się okazuje, że są ludzie, którzy po 24 godzinach prawie bez snu, czy na zmianę na kajaku, albo śpiąc na łodzi, ich psychika po prostu wybucha i one się nie nadają do pomocy. Nie dlatego, że są złe czy coś, tylko no po prostu każdy inaczej reaguje na skrajne bodźce i tego typu wyzwania pływackie, zwłaszcza pływanie długodystansowe, nie jest wyzwaniem wyłącznie dla pływaka, ale również dla wszystkich osób dookoła. Są takie osoby, które po prostu... No i kiedyś tak jak płynąłem właśnie 48 godzin, nagle płaczę znajomemu, słuchaj, no mnie to tak boli, że już nie mogę, nie? No, jest krótka piłka. No ale wiedziałeś, przygotowując się do tego, że to cię będzie bolało, więc nie marudź, cię boli, tylko płyń, tak? No i tak powinien działać ten mental, tak? Jeżeli na przykład w takich miejscach zobaczysz od kogoś empatię, że on ci współczuje, że o, ale cię boli, ale ty masz trudno, ale bądź
bohaterem. Może wyjdziesz na łódź.
Nie, ty od razu się rozsypujesz, tak? Jeżeli dostrzeżesz takie koło ratunkowe, które może ciebie uratować przed w danej chwili, przed pływaniem, to ty od razu się na nie rzucasz i jakakolwiek empatia powoduje wobec ciebie, że twoja psychika przestaje być nastawiona na pełne skupienie na danym wyzwaniu, tylko zaczynasz myśleć, ale fajnie byłoby się do kogoś przytulić, położyć, odpocząć, ale fajnie, jakby ciebie nie bolało. Nie, ty musisz mieć jasno zdeklarowaną wizję, to jest moje marzenie, to jest mój cel i w danej chwili jesteśmy gotowi dać siebie wszystko, a nawet jeszcze trochę więcej, żeby ten cel osiągnąć.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz o tej empatii, że teraz się dużo mówi o empatii, że człowiek powinien być empatyczny, a ja właśnie mam trochę co do tego wątpliwości, że ta empatia nie zawsze jest dobra i że ludzie moim zdaniem mocno przeginają z empatią i że właśnie z takim współczuciem i że trzeba się martwić o ludzi i to na tym, na przykładzie tego, co mówisz, no to u ciebie to się ewidentnie nie sprawdza. Że
tak, empatia jest czymś bardzo fajnym, wskazanym
w odpowiednim środowisku.
Momencie i w odpowiednim czasie, tak? Kiedy możesz komuś pomóc realnie, to oczywiście, że takiej osobie pomagasz i naprawdę jestem gotów pójść w ogień, żeby komuś pomóc, tak? Mhm. Ale są takie sytuacje, w których takie sztuczne udawanie troszczenia się o innych, to sport nie jest miejscem na empatię wobec zawodnika, tak? Gdyby sport był prosty, no to każdy by, gdyby pływanie, nie wiem, w zimnej wodzie 2 kilometrów było proste, no każdy pływałby 2 kilometry, a znaleźliby się ludzie, którzy pływaliby 4 kilometry.
I byłby to popularny sport.
No i byłby to popularny, no czy byłby popularny, to nie wiadomo, tak, ale no piłki nożne nie przebije, nie, ale na pewno by więcej osób chciało spróbować. Z drugiej strony ten taki bodziec ekstremalnego sportu też jest tym czymś, co ludzi kusi i do tego sportu sprowadza, tak, ale wybiłeś mnie z myśli.
Mówiliśmy o tym, że gdyby to było łatwe, to więcej osób uprawiałoby ten sport, a wcześniej wspominaliśmy o empatii.
Tak, więc ta empatia istnieje, tak? To, że twój znajomy wchodzi na kajak i mówi ci to prawdę, no to moim zdaniem to jest dużo bardziej wartościowe, no bo to jest szczera prawda, przekaz od człowieka, a nie słyszysz od kogoś miłe słowa, a z tyłu głowy masz taką wizję, no fajnie, że mówi, no ale czujesz, że to nie jest to, co naprawdę on z sobą, z przekazem niesie takim prawdziwym i to jest właśnie to, czego uczy sport, kiedy masz, ja bardzo lubię się umawiać z kimś na spotkania na basenie lub na jakieś nawet takie spotkania biznesowe lub takie miękkie obok biznesowe, no bo jak widzisz człowieka, który w tej wodzie się bardzo męczy, tak, musi dać z siebie dużo, ty sam też się męczysz, no bo ja najczęściej jako trener też do wody lubię wskakiwać, żeby popływać z ludźmi, no bo to jest takie wow, niesamowite, no to łapiesz z człowiekiem taki dużo głębszy kontakt niż taka ładne słowa, ubierzmy się w garnitury, umówmy się na spotkanie, pokażmy 3 mądre wykresy, użyjmy mądrych słów, wykażmy progresję, niepowtarzalną okazję, no to jest skuteczne, no ale to nie jest styl bycia i styl przekazu z ludźmi, jaki mi osobiście odpowiada i
bo to też mocno zależy od tego, do jakiej grupy ludzi uderzasz, nie? To empatia będzie będzie działała na jakąś określoną grupę ludzi, która tego potrzebuje i to po prostu nie działa u ciebie. U ciebie na przykład właśnie działa spotkanie na basenie.
Wiesz, no ja miałem taką historię, że jak chyba do mnie, jak do większości sportowców, bardzo regularnie ktoś na mediach społecznościowych wypisuje o akcji charytatywnej, zbiórki pieniędzy, tego typu akcji. No i też, no, też z czasem ciebie łapie troszeczkę taka znieczulica, no bo to jednak jest nachalne. No i wiesz, odpisujesz nagle człowiekowi, przepraszam, nie pomogę, ponieważ jestem zaangażowany w inną akcję, tak? No i zamiast usłyszeć, ok, dziękuję, coś tam, nagle dostajesz odpowiedź zwrotną, jaki ty jesteś nieczuły, nie pozbawiony emocji, a zarazem też no nie możesz tym spamować w każdą możliwą stronę, no bo też twoja grupa odbiorców będzie przesycona takimi tematami i to w ogóle przestanie mieć możliwość odbioru. Trafiłem teraz przy okazji tej lodowej mili na historię Mateusza Szota, który jest byłym pływakiem, w którego zbiórkę pieniędzy naprawdę emocjonalnie się zaangażowałem. Postawiłem wiele różnych kontaktów na to, żeby gościowi pomóc, no bo dla mnie wizja gościu, no okej, spadł z dachu, naprawdę mocno niepełnosprawny, ale on pierwsze co robi, jak się wybudza ze śpiączki, mówi, ja chciałbym, okej, trudno, ale ja chcę za 2 lata występować na Paralimpiadzie, nie? No to mówię, no mój człowiek, tak? No i wiesz, no i tutaj na przykład, tutaj jeżeli chodzi o empatię, no to u mnie to po prostu jest wybuch nawet dużo większy niż po prostu powiedzenie paru mądrych słów, tak? Mhm. Ja byłem gotów postawić wiele różnych kontaktów, wiele różnych spraw, również własnych środków finansowych na to, żeby człowiekowi pomóc, no bo z tym, co z jego problemami ja się utożsamiam, ja człowieka rozumiem i dla mnie to jest najbardziej naturalny sposób pomocy. Bardzo się bronię przed takimi układami, które nie są mną, które są sprzeczne z moją ideologią. Miałem taką rozmowę ostatnio z dziennikarką już po wywiadzie, w której rozmawialiśmy na temat sponsoringu, nie? I i pada hasło takie, no bo ja w sumie to nas, w sumie tak wiadomo, że, ale jakby dowolna firma dała pieniądze, no to w sumie ja mogłabym za pieniądze się zgodzić, żeby sponsorować wszystkich, nie? No to troszeczkę po bandzie poszedłem z takim prostym pytaniem, a gdyby chciał cię sponsorować Gazprom? Mhm. W dzisiejszych czasach, to się zgodzisz czy nie? No i nagle się pojawia, nie hasło, nie, bo mi to nie pasuje. Tak, tylko pada hasło, nie, no bo to wizerunkowo by źle wyglądało, tak? No nie, to nie jest mój styl.
Śliscy ludzie.
To nie jest mój styl bycia, jeżeli coś mi nie pasuje, to ja niestety nie potrafię tego ukrywać i życie nauczyło tego, że jedyny sposób, żeby sobie z tym radzić, po prostu nie wchodzić w tematy, które tobie nie pasują i jeżeli z kimś współpracujesz, z kimś nawiązujesz kontakt, no to po prostu ty możesz ręczyć, że to, co robicie razem, to dane wyzwanie, dany projekt jest tobą.
Czyli mówisz, że co to, bo ja się szczerze mówiąc zastanawiam nad zbiórkami, bo też dostaję, ja uważam, że to jest strasznie nachalne, bardzo nie lubię, jak ktoś mi wysyła zbiórki, bo to jest takie, jak teraz nie zareagujesz na to, to jesteś chujem i to, tego bardzo nie lubię, że to jest takie, ktoś ci wysyła i jednocześnie jestem taki haczyk, że jak ktoś ci już wysłał, to teraz wypada się do to odezwać, a jeśli dostajesz dużo takich wiadomości, to musisz podjąć decyzję, w której się zaangażujesz, bo żeby się zaangażować w jedną, to będzie przynosiło fajne korzyści, jeśli zaangażujesz się w 10, to będzie przynosiło średnie korzyści. Nad tym się zawsze zastanawiam, na jakiej podstawie miałbym decydować, którą zbiórkę miałbym wybrać.
Tak, a zarazem dlaczego ty jako sportowiec masz być prawie że Bogiem, no bo dla takich ludzi te pieniądze, no to jest kwestia często życia lub śmierci, albo chociaż normalnego funkcjonowania. Mhm. I dlaczego ty jako sportowiec jesteś przymuszany do wyboru tego, komu pomagasz, więc jednej osobie pomagasz, jesteś super, a u pozostałych osób jesteś niefajny, tak?
No. I jeszcze mają problem, że wybrałeś akurat tamtego, a nie tego. To jest...
Tak, a z drugiej strony też właśnie, to, no, ja nie wyobrażam sobie przy okazji takich akcji, jeżeli mam możliwość, nie zrobienia czegoś dobrego, tak? Mhm. To jest, czy to będzie bardziej w kwestię promocji sportu, którym pływania długodystansowego, bezpieczeństwa na wodzie, pokazania, że z policją w Polsce można współpracować, jak to miało miejsce w przypadku Mazur, czy zbiórki charytatywnej. To są takie akcje, które są społecznie bardzo pozytywne i ja z takimi rzeczami lubię się utożsamiać, choć oczywiście wybór tego, co robimy, jest dość trudny, no bo też, wiesz... No,
nie da się rozwiązać wszystkich problemów.
Nie da się rozwiązać wszystkich problemów, no ale to już na szczęście... Ja po prostu robię to, co uważam za słuszne i tam staram się pomóc i nie dam się nakłonić do rzeczy, która jest ze mną całkowicie sprzeczna.
A zastanawiałaś się nad tym, dlaczego za granicą ludzie nie udostępniają zbiórek? To mnie zawsze zastanawia. Nigdy nie widzę ani influencerów, ani sportowców za granicą, którzy udostępniają zbiórki. I to jest dla mnie zawsze zastanawiające.
To jest bardziej tak, że jest inny charakter tych zbiórek i udostępniania zbiórek u nas w Polsce niż za granicą. Mam wrażenie, że u nas w Polsce najcharakterystyczniejsza, najbardziej taka klasyczna forma jest to udostępniamy post na relacjach, najlepiej nawet w ogóle przynajmniej nie post, tylko relacje, no bo post to już nie chcę sobie psuć zasięgów na social mediach, tylko robię takie jako relacje, tak jako na co dzień, żeby to nigdzie na stałe nie zostało. Trochę smutne, ale prawdziwe. A na zachodzie to często ma charakter troszeczkę odmienny, tak? W przypadku na przykład pływania długodystansowo był taki bardzo znany Holender, nie chcę teraz okłamać, był olimpijczyk, aż mi głupio teraz w tym momencie, że ja nie pamiętam.
Mogę wygooglować
nazwiska. Nie, spokojnie, dobra. I on tam zebrał 10 milionów euro przy okazji swojego charytatywnego płynięcia ponad 100 kilometrów. No wow, no, czyli olbrzymie pieniądze, tak? Czyli tylko u nich to wygląda tak, że oni w ramach akcji charytatywnej, sportowej nie widzą nic złego w tym, że robią z tego show. Przy okazji w ramach takiej zbiórki też się po prostu takie projekty często samofinansują, no i po prostu wartość dodana tego wszystkiego jest wartością charytatywną i nie ma nic z tym złego, tak? Mhm. A ja mam wrażenie, że u nas w kraju się przyjaźnia zasada taka, ty jako sportowiec masz zrobić wszystko, no i po prostu podłącz się pod jakąś zbiórkę, dodatkowo po prostu masz dodatkową pracę, nie masz z tego żadnych korzyści, a nawet boisz się tego, że ktoś ciebie źle oceni i że nie wiecie nic dobrego, tak? Nie widuję na przykład w Polsce na przykład gali charytatywnych tak widocznych na co dzień, że po prostu tak jak troszeczkę to jest w Stanach, że to jest czymś, bankiety charytatywne są czymś widocznym, widzialnym i tego jest dużo. Nie wiem, może po prostu nie jest moje środowisko, tak? Tak samo nie widzę odnośnie sportowców, tak? Ja nie widzę na przykład tak jak w Stanach jest normalnym, że jeżeli sportowiec jakiś właśnie taki długodystansowy akcje na Everestie, no to robi bankiet na 200-300 osób w jakimś dużym mieście, w jakimś ładnym pałacyku. No i po prostu w ramach wpisowego na bankiet, który jest podniesiony, no jest po prostu model finansowania wyczynów sportowych, czyli tak jakby ten taki system mecenasu sportowego, tak nie sponsoringu, gdzie mamy po prostu pieniądze za korzyść, tylko takiego mecenasu sportowego, mecenatu, przepraszam, jest dużo bardziej widoczny i społecznie akceptowalny. My, zobacz, nawet teraz, jak na tym podcaście mówiliśmy, padało to od ciebie pytanie o sponsorów, tak? Mhm. Nie o partnerów. To jednak jest troszeczkę taka różnica w sposobie, po tych słowach, w pojmowaniu tego, kogo my szukamy, tak? Jednak od sponsora, tak w mowie potocznej, poszukujemy pieniędzy, od partnera poszukujemy środków na sfinansowanie projektu i zrobienie razem czegoś super.
Współpracę.
Tak? Więc i tutaj nam troszeczkę, jesteśmy troszeczkę jeszcze chyba jako Polacy, sportowcy, przynajmniej w większości, mocno w plecy, bo nie do końca rozumiemy to, że my jako sportowcy mamy wartość, ale nie na zasadzie takiej, że dostaniemy pieniądze, więc wrzucimy post sponsorowany ze sponsorem, pokażemy puszkę tych czy tamtych suplementów na Facebooku, Instagramie, czy pokażemy się z ładnym samochodem danej marki, tylko możemy wnieść dużo więcej do wizerunku danej firmy, tak? Mhm. Przypuszczam, że dużo więcej, nie wiem, kiedy reklamujesz suplementy, da hasło, że płynąc 48 godzin zjadłeś 125 żeli tamtej firmy i nic ci się nie wydarzyło, niż wrzucenie uśmiechniętego zdjęcia na stories, w którym jesz żela, tak? No ale to my się uczymy, my się rozwijamy, tak i tak mam wrażenie, że taki polski świat około sportowy oraz sportowcy bardzo mocno zaczął się ewoluować. Skończyło się narzekanie, dlaczego polski rząd nie powoduje, że wszyscy sportowcy i olimpijczycy mają pieniądze na to, żeby w pełni się utrzymywać i godnie żyć. No wiadomo, że w przypadku, jeżeli wchodzimy w tematy kadr narodowych, no to przynajmniej w takich wypadkach wypadałoby, żebyśmy od państwa utrzymywali pieniądze, no bo jednak reprezentujemy nasz kraj.
Ale tak? Wtedy i tak dostaniecie jakieś grosze.
I tak dostaniemy grosze i nie są to środki w dzisiejszych czasach sportu wystarczające do tego, żeby naprawdę w takie wyżyny sportowe wejść, no bo to już są grube pieniądze, żeby sportowiec mógł w dzisiejszych czasach utrzymać, zdobyć jakiś medal na olimpiadzie.
Mhm. Sprawdzam właśnie, ile jest średnia krajowa w 2020 roku, to jest 6687 zł. To i tak nawet nie sądzę, żebyście tyle dostali. Myślę, że sportowcy dostają trochę mniej. Nie do końca się orientuję.
Nie wiem, ile wynosi stypendium. Ja nigdy osobiście nie współpracowałem, nigdy. Jedyne stypendia, jakie się dostawałem, to dostawałem za olimpiady matematyczne, ekonomiczne w młodości, za to, że za dawnych czasów w szkole podstawowej, liceum, gimnazjum, no jeszcze z czasy gimnazjum, tak? Teraz jesteśmy dinozaury. No ale to jest właśnie takie, wiesz, pogodzenie się z losem, a z drugiej strony parę razy współpracowałem z różnymi władzami samorządowymi oraz centralnymi w Polsce przy organizacji projektów i mam skrajnie pozytywny odbiór tego, jak w Polsce traktuje się sportowców, jeżeli potrafią mówić jak ludzie, tak? Jeżeli pójdziemy do prezydenta dowolnego miasta, słuchajcie, chcemy u was zrobić fajną akcję, to tam, to tak, to najczęściej oni ci chętnie pomogą, a przynajmniej nie przeszkodzą, nie zabronią, tak? Jeżeli, z drugiej strony, jeżeli wejdziemy na Facebooka i na Facebooku zaczniemy wyzywać prezydenta danego miasta, no to nie dziwmy się, że potem on będzie na ciebie patrzył negatywnie, tak?
Ale to też musisz wziąć pod uwagę, że ty, mam wrażenie przynajmniej takie, że ty potrafisz rozmawiać z ludźmi, więc jak idziesz do takiego prezydenta i proponujesz mu jakąś akcję, to ty jesteś w stanie mu to przedstawić w taki sposób, że on myśli, okej, no, temu gościowi można ufać, on rzeczywiście coś zrobi. A jak ja widzę czasami ludzie, jakie ludzie pytaniami zadają na Instagramie, to nie sądzę, żeby każdy był w stanie w ten sposób rozmawiać z drugim człowiekiem, żeby przedstawić jakąś akcję jako... powiedzieć o jakich wartości z tego mogą być, sprawić, że druga osoba ci zaufa, więc no, na pewno są dobrze traktowani, ale domyślam się, że musi to być też związane z twoimi skillsami wypowiadania się.
Tak, jest to bardzo mocno, nawet nie skillsami wypowiadania się, ale również takim wyczuciem dookoła oraz pokazaniem w czasie rozmowy, że jesteś osobą, której możesz zaufać i nie odwalisz czegoś głupiego, może w ten sposób wprost, to powiedzmy, tak? Mm-hmm. No nagle wyobraź sobie sytuację, dostajesz patronat, no nie wiem, jesteśmy w Warszawie, tak? Dostajesz patronat honorowy prezydenta Warszawy i nagle na akcji zaczynasz odwalać coś głupiego, niebezpiecznego, tak? No i to zaczyna źle wyglądać, nie o to w tym wszystkim chodzi. Są to umiejętności, których trzeba się dookoła sportu nauczyć, zwłaszcza w przypadku pomysłu pływania w Polsce, gdzie pływanie, jesteśmy jednym z krajów Europy najbardziej obwarowanych zakazami pływania w całej Europie. Nie ma chyba drugiego, no nie, są dwa, trzy takie małe kraje, gdzie te zakazy są jeszcze ostrzej postawione, tak? No ale u nas jest normą to, że jak masz małe jeziorko, nie wiadomo gdzie, to, no to dookoła walniesz znak zakaz pływania i tak naprawdę w tym kraju z punktu widzenia formalnego chcą ci wmówić, że na większości zbiorników nie masz prawa pływać.
To ze względów zdrowotnych?
Jest tak, że jeżeli ty się utopiłeś na zbiorniku, gdzie jest zakaz pływania, to ty jesteś winny i w mediach no to jest takie, że nielegalnie pływał, a gdybyś utopił się na jeziorze, w którym wolno tobie pływać, no to winny jest zarządca zbiornika, dlaczego tam wolno było pływać, nie było zakazu, jak przecież człowiek się utopił. Tak? U nas nie ma takiego myślenia, znaczy takiej, że okej, jeżeli nie umiesz pływać lub jesteś po alkoholu, to nie wchodzisz do wody. Jak coś sobie zrobisz, to robisz sobie to na własną odpowiedzialność i sam sobie jesteś winny. Nie szukamy wielkiej tragedii i dookoła tego winnych. Wiesz, ja widzę, jak wyglądały zawody pływackie na przykład w Czechach, Hiszpanii, jak wyglądały w Polsce. W Polsce, jak robisz zawody powyżej 10 kilometrów, jest pływak jeden na jedną łódkę, jeden na jeden, łodzie ratunkowe, wymóg, nawet jak ja płynąłem Mazury, żeby cały czas był dostępny obok nurek, masa przepisów. Ustawa o rekreacji wodnej jest naprawdę strasznie stara, rygorystyczna, a widzę, jak to było w Hiszpanii, tak? Cieszmy się, to okej, na zawody na Morzu Śródziemnym na 20 kilometrów zapisują się ci, którzy potrafią pływać. Jak nie potrafisz pływać, to masz się tam nie zapisywać. Koniec tematu, tak? To ma swoje też takie gorsze strony, kiedy nagle...
Ktoś przeholuje i będzie zbyt pewny siebie, nie?
Nie, w tą stronę powiem ci, że to właśnie nie, bo u nich jest dużo wyższa kultura związana z wodą i pływaniem i oni nie są tak ekstremalni i właśnie w takich akcjach jak my, przynajmniej ja tego nie dostrzegam. Tak? No ale na przykład miałem taką historię z drugiej strony, która po prostu takie ich luźne traktowanie tematów aż po prostu było niebezpieczne. Jak nagle pada hasło, podpływa taki ktoś na skuterze i jest wielka akcja, uciekajcie. No bo mamy teoretycznie fragment morza wejścia do portu w Alicante, w który jest wyłączony na czas organizacji zawodów, tylko że tam płynie taki wielki kontenerowiec, i on jednak nie interesuje ich ten zakaz i on ma drogę hamowania 10 kilometrów, a nawet jakby chciał, to on już nie skręci, tak? I hasło, jedni pływacy uciekamy w prawo, inni w lewo, nie? I patrzysz się w górę, no i tam wiesz, no to dalej byłeś daleko, no ale to pałac kultury się nie umywa, tak? Do tego, jak to z punktu widzenia wody wydaje ci taki wielki kontenerowiec, nie mówiąc już o takiej fali, którą on potrafi wygenerować, no więc to też ma swoje minusy właśnie w tą stronę, że Hiszpanie do tego podchodzą aż za miękko i dochodzi do takiej historii, uciekajcie przed kontenerowcem, bo on płynie i on nie potrafi skręcić. No.
Ja to nie potrafię sobie tego wyobrazić nawet, ale to musi być no, z perspektywy pływaka i taki gigantyczny statek, to musi być dziwne uczucie, jeśli masz przed nim uciekać.
No było zabawnie, no teraz się z tego śmiejemy, tak? Wtedy to była akcja o nazwie panika, tak? No bo to jednak statek jest dużo szybszy, a pływak to jest taki mały żuczek, który na tej wodzie udaje, że to wielkie morze to potrafi w nim pływać, potrafi je oswoić, to w ogóle to on tam rządzi, tak? A tak naprawdę trzeba się pogodzić z tym, że jest wielki żywioł, wielka natura, ten świat naprawdę jest wielki, a ty jesteś takim małym żuczkiem, który po prostu no, walczy po to, żeby realizować swoje marzenia.
Mhm. Dobra, kończmy. Twoja żona swoją drogą będzie na nas turbo długo czekała. Powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie. Czemu?
Zawiesiłem się.
Czemu? Nie. Masz Instagrama.
Wiesz co? Tak, mam Instagrama, mam Facebooka. Jesteśmy w trakcie poważnej reorganizacji mediów społecznościowych.
Dlatego się zawiesiłem.
Żeby jeszcze za dużo nie mówić, ale też ambicjonalnie zależy mi na tym, żeby pokazać to, co robimy, dużo większej grupie odbiorców, niż jest to obecnie. Mam wrażenie, że robimy coś naprawdę fajnego i chcemy na tych social mediach się pokazać dużo więcej. Obecnie rzeczywiście najwięcej jest nas na Instagramie. Czy to będzie, na pewno chcemy uderzyć w coś świeższego, tak? Czy to będzie YouTube, TikTok? Jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów, ustalania z kimś mądrzejszym od nas, no ale chcemy pokazać się światu z tej takiej świeższej strony.
Super, ale pewnie będzie, wiesz już, jakie będziesz miał niki na tych social mediach?
Wszędzie Krzysztof Gajewski do znalezienia. Mam to szczęście, że już obecnie po 7 latach pływania Krzysztof Gajewski się przebija. Kiedy zaczynałem historię z pływaniem, wpisałem pierwszy raz w Google Krzysztof Gajewski i nagle znalazłem komendant główny policji zatrzymany przez CBA, jedyny chyba w historii polskiej, który został w takich reakcjach, komendant główny policji.
Jest jeszcze jakiś doktor, którego też znalazłem.
Tak, no? Ale już się śmiało mogę powoli przebić, że na frazę Krzysztof Gajewski po tylu latach wyskakuje ja, już komendanta głównego policji udało mi się przebić.
Tak, mogę tylko od siebie dorzucić, że jak wrzuciłem Krzysztof Gajewski pływak, to że nawet na Wikipedii jest zaznaczone tak, pływak i wtedy wszystko wyskakuje.
Jest, w zeszłym roku miałem nominację na płynięcie roku w największej światowej federacji WOWS-a, także oni operują pływacką Wikipedią, czy robią to słusznie, czy nie, trochę tam na Wikipedii bubli jest, zmienić to u nich jest bardzo problematyczne, no ale na świecie pływackim jestem dużo bardziej rozpoznawalny, niż ma to miejsce nawet w Polsce na lokalnych social mediach, no ale to...
No tak, jeśli bijesz rekordy światowe, no to nic dziwnego. Na całym świecie będzie dużo więcej osób zainteresowanych tym. Też w każdym razie gratulacje. I dziękuję Ci bardzo.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Pozdrawiam.
Dzięki.
Siemano. Nowe podcasty w środę, niedzielę o 19:00. Pozdro.